wieczór Radia Tok FM.
Dobry wieczór, jest godzina 22.11. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski. Trwa wieczór Radia Tok FM. Zaczynamy taki dwugodzinny blok jazda po emocjach. Po 23.00 mam nadzieję, że to państwo już będziecie dzwonić. W studiu jest Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Tomasz będzie też po 23.00, więc będzie można korzystać z jego wiedzy. Psycholog społeczny, tak pana przedstawiałem, ale teraz już trochę więcej o panu wiem. Ma pan 33 lata, jest pan kawalerem. Pracował pan na SWPS-ie, czyli Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w katedrze lingwistyki, tak?
Tak, znaczy, w kultury i komunikowania.
Kultury tak, i komunikowania.
Znaczy w instytucie nawet jakby, ale to było dawno temu. Teraz zajmuję się treningami biznesowymi.
Tak. I też technikami sprzedaży i neuromarketingiem.
Neuromarketingiem również.
Czyli co, manipulacja jakiegoś rodzaju,
tak? Ogólnie, to znaczy neuromarketing to na przykład to, w jaki sposób zaprojektować stronę internetową, żeby odbezpieczyła w naszych emocjach te reakcje, które sprawią, że właściwie nie powstrzymamy się i na przykład dalej klikniemy.
Ach, czy pan jest tą osobą, która odpowiada za to, że kupujemy różne rzeczy, mimo że nie chcemy ich kupować, że lubimy
no,
rzeczy, których
sobie,
nie lubimy?
Tak, że wchodzimy do sklepu i teraz cała dziedzina taka jak merchandising, to jest ułożenie rzeczy w tym sklepie tak, żebyśmy jak już wejdziemy, praktycznie jak najtrudniej, żeby nam było wyjść.
Rozumiem, że zanim pan zajął się diabelską, że tak powiem, stroną całego przedsięwzięcia, to musiał pan zgłębić, jak to w ogóle z człowiekiem, z tymi emocjami jest. A takie mam pytanie jeszcze wcześniej, bo będziemy dzisiaj rozmawiać też o składzie chemicznym emocji, tak to zapowiadałem cały czas. To jest tak, że pan jest jakby niepodatny na te rzeczy, na które pan sam potrafi wpływać?
Ale weźmy pod uwagę, nie, bo wiele z naszych emocji to są instynkty, które są automatyzmami, moglibyśmy powiedzieć. Człowiek, jak już dawno temu taki prekursor psychologii James stwierdził, że ludzie to nie są zwierzęta, które mają mniej instynktów. Ludzie to są zwierzęta, które mają najwięcej instynktów, jakie znamy w przyrodzie. Najwięcej jakby tutaj w tym momencie mamy instynktów. Emocje są instynktami. Wyobraźmy sobie, że patrzymy na dziecko. Dziecko ma taki układ głowy, że wywołuje w nas pozytywne emocje. Szerokie źrenice, wielkie źrenice wywołują w nas pozytywne emocje. I jasne jest, że nawet jak wiemy to, to wcale nie sprawia to, że przestają w nas wywoływać pozytywne emocje. Rzeczy takie jak małe dziecko uśmiechnięte czy duże źrenice. Nawet u polityka, którego nie lubimy. I co się dzieje? I w tym momencie nasz mózg reaguje zupełnie, zupełnie automatycznie. I nie potrafimy tego kontrolować, choćbyśmy nie wiem jak chcieli.
Ale rozumiem, że jak ktoś to wie, to może dystansować się od emocji, może je jakoś zmieniać. Tak?
Może się zabezpieczać. Aha. Dan Ariely, taki badacz emocji, bardzo sławny teraz izraelski, pracujący w Ameryce, pisał na przykład swego czasu o emocjach, w jaki sposób my możemy kontrolować emocje. Ano nie możemy, bo emocje najczęściej, zwłaszcza te podstawowe emocje, takie jak głód, pragnienie i inne właśnie tego typu, rodzą się w naszym pniu mózgu. To są impulsy naszego pnia mózgu. A my mamy mózg stary, tak zwany mózg właśnie jak pień mózgu, czyli te rzeczy, które dzielimy nawet z gadami. I mózg, który wyewoluował potem, mózg ssaków, aż później kora mózgowa jest. I teraz nasza świadoma kontrola, racjonalność jest w korze mózgowej, a emocje powstają w pniu mózgu. Jak pień mózgu wysyła sygnał, zrób coś, to niestety w tym momencie pień mózgu może nam wyłączyć korę mózgową. Widzimy to. Ariely zrobił kiedyś bardzo ciekawe badanie. Nie jestem pewien, czy mogę je opowiedzieć o nim, bo jeszcze jest przed 23.
Och, proszę.
Otóż Ariely badał podejście ludzi do seksu. To znaczy amerykańskich studentów, bo najczęściej bada się amerykańskich studentów.
W Radiu Tok FM o seksie rozmawiamy tak. Również w dzień.
Dobrze. I teraz, co Ariely zrobił? Ariely najpierw sprawdzał, co ci studenci myślą na przykład o takich rzeczach jak ryzykowny seks, jak na przykład niezabezpieczanie się, nawet jeżeli wiadomo, że ta partnerka no niekoniecznie musi być zdrowa, albo na przykład seks z osobami już w kwiecie wieku, albo już nawet po tym kwiecie wieku, na przykład z osobą 60-letnią i seks w trójkącie z innym mężczyzną i z kobietą. I ci heteroseksualni młodzi Amerykanie mieli odpowiadać, co oni o tym sądzą i co się działo. W takim normalnym stanie, po wykładzie, oni opisywali generalnie, okazywało się, jak siebie opisywali, że są raczej konserwatywni, że seks w nietypowych przestrzeniach to tak sobie, że klapsy czy bicie to niekoniecznie, że zawsze by się zabezpieczyli, że kiedy dziewczyna mówi nie, to oczywiście oznacza to nie i ten chłopiec nie przekroczy tej granicy i że kobieta starsza nie jest dla niego atrakcyjna. Mhm. I to były te deklaracje. A co potem zrobił Arieli? Arieli kazał się później tym badanym po kilku tygodniach masturbować. Oczywiście dostawali na komputerze jakieś tam treści, czy obrazki, czy filmy i oni mieli doprowadzić się do takiego stanu, gdzie praktycznie już byli w stanie orgazmu. Badano im tętno i puls.
Czy oni siedzieli tam przy komputerze?
Tak, przy komputerze, tak.
Arieli badał im w tym momencie.
W zaciemnionym pomieszczeniu.
Chłopców i dziewczęta.
Nie, nie. Tutaj badano tylko chłopców.
Bo on był mężczyzną. Czuł się swobodnie.
Nie. Nawet nie chodzi o to. Jego nie było na tej sali. To było zamknięte po prostu. Chodziło o to, żeby zbadać mężczyzn, żeby grupa była jakby tutaj...
Reprezentacyjna.
Tak, mimo wszystko łatwiej namówić młodych mężczyzn do masturbacji niż młode kobiety. Wyszedł z założenia Arieli i to... No i po prostu stwierdził, że nie będzie z tym problemu. I co się stało? Otóż, co się okazało? Ci sami chłopcy, podnieceni, już niekoniecznie byli tak konserwatywni. Nagle prezerwatywa nie była sine qua non odbycia stosunku seksualnego.
Wszyscy to znamy jakoś,
tak,
prawda?
Tak. Nagle to, że dziewczyna mówiła nie, już nawet w tym kwestionariuszu, który wypełniali, bo w chwili, gdy dochodzili do orgazmu, przerywano im i w tym momencie na komputerze wyskakiwał kwestionariusz i musieli ten kwestionariusz wypełnić.
Okrutne, prawda?
Tak. Ale
a on
teraz...
rozumiem, że chciał skończyć, a to mu nie musiał...
Tak, tak.
Musiał...
I jakbyż im szybciej wypełni. I co się nagle okazało? Że nie tylko nie było już tych oporów, jeśli chodzi o naruszanie granic, naruszanie bezpieczeństwa i naruszanie pewnego rodzaju nawet jakby integralności drugiej strony, tej strony, która może przecież powiedzieć nie. Nagle ci chłopcy mogli nawet myśleć o gwałcie. Natomiast nagle również bardzo im się poszerzały preferencje. Już seks z osobą starszą nie był wcale nieprzyjemny, czy nawet seks w trójkącie z innym mężczyzną, czy nawet okazywało się bicie, czy inne nietypowe praktyki seksualne nagle wydawały się tym osobom bardzo, bardzo podniecające. I co Arieli ustalił? Coś, o czym wiedzą często ludzie, którzy no, lubią mocne wrażenia. Czasami, kiedy jesteśmy w stanie dopuścić jakby myśl, możemy coś zrobić albo nie, myślimy, że będziemy się kontrolować. Dlaczego? Bo ci chłopcy tak w tym stanie, który Arieli nazywa zimnym, czyli bez emocji, kiedy kontrolę miała i kora mózgowa, myśleli sobie, nie, ja w czasie podniecenia będę się mógł kontrolować. Arieli ustalił, że nie, oni w trakcie podniecenia nie mogą się kontrolować. Tak jak gracz w kasynie.
No tak, ja to wszystko rozumiem, tak. Tylko jaki tu jest, jak to się ma do emocji?
Bo...
Właśnie, bo opowiada pan o, tak wydawało mi się, ja to jestem z takiej szkoły jakby, no, że jest coś takiego jak instynkty, właśnie pożądanie seksualne, popęd i tak dalej. I coś takiego jak emocje, co jednak jest czymś, powiedziałbym, subtelniejszym, powiedział.
Nie. Emocje to są właśnie wyrazy pewnych instynktów. My emocje mamy najczęściej właśnie za emocje, również odpowiada nam pień mózgu.
A taka czułość na przykład, no, tkliwość.
To jest instynkt. To jest instynkt, który wyewoluował z tego, że ludzie są wobec tkliwi wobec swojego potomstwa, opiekują się tym potomstwem, jakby wyrażają pozytywne emocje, ale nie tylko ludzie. Przecież jak popatrzymy sobie czy na inne ssaki, jak ktoś ma w domu, nie wiem, pieski i są małe pieski, to teraz mama tych piesków też wyraża na swój sposób bardzo dużo pozytywnych emocji w stosunku do tego potomstwa i w stosunku nawet do ludzi. Przecież tak naprawdę...
Ja bym powiedział, że czasami jakby działam wbrew instynktowi. Na przykład ogarnia mnie czułość, zdarza mi się, czy też tkliwość w stosunku do mężczyzn, którzy całym swoim wyglądem mówią mi, że nie powinienem, broń Boże, wyrażać wobec nich tego typu emocji, ponieważ grozi to jakimiś ciężkimi obrażeniami ciała. Jeżeli chodzi o moją osobę, wydaje się, że to jest arcynieinstynktowne zachowanie.
Ale to już tutaj nie mówimy o tym, w jakich my później okolicznościach wykorzystujemy dane emocje. Chodzi o to, z czego ta emocja się wzięła. Tak jak wiemy, że na przykład śmiech wyewoluował prawdopodobnie ze szczerzenia zębów, na początku, żeby przestraszyć, a później połączyło się to z pozytywnymi emocjami. Natomiast jak popatrzymy sobie, to szczerzenie zębów na przykład u ludzi jako oznaka śmiechu, to jest tylko wyraz pozytywnej emocji. Psy mogą pozytywną emocję wyrażać machając ogonem.
Zawsze żałowałem.
Machając ogonem. Ale weźmy pod uwagę, że to, jak emocja jest wyrażana, jest jakby wtórne, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się w pniu mózgu psa i w pniu mózgu człowieka, kiedy jest pozytywna emocja, to w tym momencie mamy pewne analogie. To znaczy, że radość jest radością, bez względu na to, jak będzie wyrażana. I podobnie jest z emocjami, bo tak naprawdę emocje wzięły się z popędów. I tutaj to nie ma praktycznie żadnej dyskusji. Natomiast,
ponieważ... Jak mógł pan to powiedzieć, że emocje wzięły się z popędów, czyli że chcemy realizować, chcieliśmy zawsze realizować, nie wiem, rozmnażać się, tak? Czy co jeszcze tam wchodzi w te popędy?
Tak, ale weźmy pod uwagę podstawowe popędy. Jedzenie, rozmnażanie się, sen. I to są jakby, no picie oczywiście przy jedzeniu. I teraz chodzi o to, że jedzenie, picie i sen jest po to, żeby przetrwać. Oczywiście sen jest po to, żeby odpoczywać. Natomiast seks jest po to, żeby się rozmnażać. To znaczy osoby, które nie czuły popędu seksualnego, nie zostawiły swojego potomstwa. No i dlatego...
Z tych popędów wszystko?
Nie. To są te główne popędy, ale oprócz tego mamy mnóstwo innych popędów. Cała piramida Maslowa jakby tutaj się odzywa, prawda? Mamy te podstawowe popędy na samym dnie, a potem mamy... Im bardziej wyżej wchodzimy, tym więcej jest popędów. Jest na przykład popęd pod tytułem ambicja. Ambicja jest również emocją, ale ambicja jako taka nie jest tak podstawowym popędem jak rozmnażanie się czy sen, ale generalnie ludzie ambitni w historii też zostawiali więcej potomstwa. Dlaczego? Badania wszelkie wskazują, że w społeczeństwach pierwotnych, zresztą to widać już u naszych bliskich krewnych, czyli goryli, jak jest samiec alfa, który jest ambitny, jest w stanie zdominować innych samców, to okazuje się, że ten samiec będzie miał więcej potomstwa, bo samice z nim będą kopulować. U szympansów jest inaczej. Szympansy tworzą koalicje i na przykład dwóch mniej silnych, ale ambitnych szympansów jest w stanie wygryźć silniejszego od nich szympansa, ale mało inteligentnego. I tych dwóch samców też sobie zmonopolizuje samice.
A zazdrość?
Zazdrość z kolei wzięła się z chęci kontroli. Na początku wśród mężczyzn tych kobiet, które, no bo mężczyzna pierwotny, czy nawet powiedzmy, jeszcze to niekoniecznie mężczyzn dotyczy, bo tutaj zazdrość w przyrodzie też istnieje. Pamiętajmy, nawet lwy są w stanie zagryzać potomstwo swoich nowych samic, z którymi zaczynają kopulować. Więc teraz, jeżeli był mężczyzna, który nie mógł wiedzieć, dopóki nie wynaleziono testów na ojcostwo.
Dzisiaj też nie korzystamy z tego zbyt często.
Ale powiedzmy, że istnieje już taka możliwość.
Tak.
Zresztą, co ciekawe, badania wskazują, że mężczyźni rzeczywiście znacznie częściej korzystają z tych testów, niż się do tego przyznają. A to nie jest trudne. Wystarczy pobrać ślinę dziecku, prawda? Więc jeżeli wynik jest pozytywny, to nie ma problemu. I nie trzeba w ogóle nikomu mówić, że się ten test przeprowadziło. Natomiast jak popatrzymy sobie przed wynalezieniem tych testów, mężczyzna nie mógł mieć pewności, że tutaj w tym momencie to dziecko jest jego. I tak naprawdę mężczyźni próbowali kontrolę jakby tutaj nad tym sprawować tak naprawdę terrorem. To znaczy, że jeżeli mężczyzna złapał kobietę na zdradzie, to najczęściej skutki dla tej kobiety były opłakane. W drugą stronę to nie działało tak, co nie znaczy, że kobiety nie czuły zazdrości, ale zazdrość u kobiet brała się z czegoś innego. Mężczyzna, który zdradzał kobietę, łożył nie tylko na dzieci tej kobiety, ale i na dzieci innej kobiety, i jeszcze innej kobiety, i jeszcze innej kobiety. I zazdrość u kobiet wyewoluowała jako skłonność do tego, by kontrolować zasoby mężczyzn, żeby te zasoby szły właśnie na tę kobietę i jej dzieci. I tutaj to odzywa się psychologia ewolucyjna, która to dosyć fajnie wyjaśnia. Zazdrość mężczyzn wyewoluowała jako zabezpieczenie, żeby nie łożyć na cudze dzieci, żeby zabezpieczać się przed takimi strategiami kukułki. Prawda?
Co z takimi rzeczami jak poczucie winy dla odmiany? Bo są takie jeszcze słowa, jak pan to tak wspaniale rozdziela. Są uczucia, prawda, emocje, ale też są takie coś jak poczucia. Poczucie winy, poczucie krzywdy. Czym to się różni? Albo z czym to jest podobne? Albo z czego to się dla odmiany wzięło?
To jest z kolei bardzo skomplikowane tak naprawdę, bo na początku bardzo było trudno ustalić, skąd się wziął w ogóle altruizm w tym świecie. Bo okazuje się, że jak popatrzymy sobie na zazdrość, to tak naprawdę zazdrość jest dosyć prosto wyjaśnialna. tych systemach, nie wiem, jak psychologia ewolucyjna, łatwo może wyjaśnić zazdrość i już u zwierzątek jakby widzi się, że, nie wiem, już ptaszki są zazdrosne o swojej samice. No i jasne dlaczego. Natomiast jak popatrzymy, bo dotyczy to tylko ptaszków, w których samczyki partycypują jakby w wychowaniu tych dzieci. Natomiast jak popatrzymy sobie na altruizm skierowany do innych ludzi niż własne potomstwo. Bo znów, altruizm wobec własnego potomstwa łatwo wyjaśnić, prawda? Natomiast altruizm wobec innych ludzi był długo trudnym orzechem do zgryzienia w psychologii ewolucyjnej. I dopiero w latach 70., pod koniec lat 60., 70. udało się mniej więcej stworzyć takie matematyczne systemy, gdzie altruizm da się wyjaśnić i to nasze poczucie winy. To zresztą opisywał między innymi w książce Samolubny gen Dawkins. Chodziło o to, że wnioski wysnuto z czegoś, co nazywa się ładnie teorią gier. Inaczej, pamiętamy wszyscy dylemat więźnia. Dylemat więźnia polega na tym, że jak ja mam podjąć, jak załóżmy, że jestem więźniem, jest inny więzień. I teraz mamy się przyznać do zamachu. I teraz bez znaczenia jest, czy ten zamach zrobiliśmy, czy nie. Ja wiem, że jak on się przyzna, a ja się nie przyznam, to ja dostanę 10 lat, a on wyjdzie wolno. Ja wiem, że jak ja się przyznam, a on się nie przyzna, to ja wyjdę wolno albo dostanę tylko tylko 2 lata, powiedzmy, ale on w tym momencie dostanie 10, bo się nie przyznał. Ale jak żaden z nas się nie przyzna, to obydwaj wyjdziemy wolno. I teraz co się okazuje? Ludzie boją się, znaczy skutek tutaj decyzji zależy nie tylko od mojej decyzji, ale i od drugiego człowieka. I w społecznościach, jak się okazało, musiał wywoływać takie altruizm, żeby w ogóle społeczności mogły istnieć.
To znaczy,
że gdybyśmy mieli wspólne pastwisko i ludzi, którzy byliby totalnymi egoistami i każdy mógłby na to wspólne pastwisko wygonić jedną owieczkę, ale każdy miałby 3 owieczki. To teraz w takich systemach, gdzie ludzie nie mieliby, wszyscy byliby egoistami, to każdy by wygonił na to wspólne pastwisko 3 owieczki i tak naprawdę owieczki zjadłyby trawę i byłaby pustynia. A okazuje się, że w społeczeństwach pierwotnych ludzie tworzą normy społeczne i przestrzegają tych norm zupełnie naturalnie. I w tym momencie możemy powiedzieć, że ludzie musieli to wyewoluować, żeby powstało społeczeństwo. Że ja, jak spotykam innego człowieka, dopóki nie jestem do niego uprzedzony, uśmiecham się do niego i zaczynam z nim współpracować. I to jest naturalna reakcja ludzka. Jeżeli ten człowiek źle mnie potraktuje, to ja wtedy też go źle potraktuję. To jest wtedy zemsta.
Ale gdzie tu jest altruizm? Bo cały czas mam interes we współpracy z nim, prawda?
Tak.
A gdzie jest altruizm?
Okazuje się, że altruizm to jest nasz dalekosiężny interes.
Aha,
w ten sposób. Że w tym momencie, jak ja sobie zaczynam uzasadniać, to okaże się, że to nie znaczy, że ja sobie myślę, że współpraca z tym człowiekiem kiedyś przyniesie mi zyski.
Ale wie pan co, bo przez ostatnią godzinę rozmawialiśmy tu o księdzu Jerzym Popiełuszce, bo będzie takie przedstawienie w sobotę w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. I tam, jak sobie autorka opowiadała, że jakby doszła do takiego wniosku, że on jakby, ta śmierć była w jakimś sensie na życzenie. Takim, że jakby on się liczył, że to będzie, w jakimś sensie dążył do tego. To było. No więc tutaj trudno mówić o jakimś takim interesie, prawda?
Ale nie. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o altruizmie, to już tutaj po prostu powstała w mózgu tendencja do altruizmu. Tendencja powstająca w ten sposób, że ludzie, którzy byli altruistami, jak powstawała społeczność, byli w stanie przetrwać dłużej. Tak jak pingwiny, które sobie wydziobują z pleców robaki.
Nawzajem sobie.
Tak, nawzajem. I teraz chodzi o to, że pingwiny po prostu, jasne jest, że jak pingwin podchodzi do drugiego pingwina i podstawia plecy, to drugi ma go podziobać tam. I teraz okazuje się, że wszystkie pingwiny się dziobią, ale jak znajdzie się jakiś pingwin, który nie dziobie, to nagle inne pingwiny szybko przestają go dziobać. I po jakimś czasie umiera z powodu tego robaków.
Ale to nadal nie jest altruizm, tylko interes.
No,
interes.
Tak, ale jeżeli pingwiny nie myślą w kategoriach interesu, tylko pingwiny uczą się na zasadzie ja tego dziobę, bo taki mam program w głowie zapisany, dziob, bo jak wszystkie będziemy się dziobać, to w tym momencie jest większa szansa, że stado przetrwa. Stada, które się nie dziobały, wymarły. I teraz chodzi o to, że pingwiny tak sobie reagują. Tak samo jak krokodyle, które otwierają te paszcze, żeby te ptaszki im robiły porządek z pozostałościami pokarmu, też mogłyby tę paszczę zamknąć i połknąć ptaszka. Ale krokodyle, które nie zamykały tej paszczy, zostawiały więcej potomstwa. Po milionach lat, czy tysiące, czy dziesiątkach tysięcy, tych krokodyli było więcej. I teraz jak popatrzymy sobie, ludzie altruistyczni, czy też ludzie, którzy mają, są altruistyczni, ale dbają jednocześnie o swoje interesy, to jest coś, co dominuje w każdej kulturze. To znaczy, że my zaczynamy współpracować, ale jak ktoś mi, na przykład ja zrobię coś dla kogoś, a potem ten ktoś mi się nie odwdzięczy, to okazuje się, że naraz narasta we mnie bardzo dużo negatywnych emocji wobec tej osoby.
No tak, ale ty nigdy nie pomyślałbym o takim człowieku, że on jest altruistą, tylko pomyślałbym, że on jest egoistą, rzeczywiście robił wszystko z wyrachowaniem.
Nie, nie. Ja spotykam drugą osobę i ja nie myślę sobie, aha, ja będę miał kiedyś z tą osobą interes.
No ale bezmyślność większość jeszcze tutaj nie zakłada nie, tego, że ktoś nie robi czegoś, prawda?
Większość z nas jest miła dla osób, których nie znamy, dlatego, że po prostu mamy to w genach. Nawet jest taka książka o tym, o pochodzeniu cnoty, która to śledzi. Jak dać społeczeństwo pierwotne, to normy społeczne ewoluują naturalnie.
Rozumiem, bo jak pan to mówi, to przychodzi mi do głowy, że ja często mówię na przykład ludziom, którzy mnie zawiedli, mówię im, słuchajcie, przez ciebie tracę wiarę w ludzi. To rozumiem, że wyrażam to, o czym pan mówi, tak? Że mam generalnie taką dyspozycję, żeby wierzyć ludziom, mieć do nich zaufanie, spodziewać się po nich najlepiej. Jeżeli się rozczarowuję, to właśnie im to wtedy komunikuję w ten sposób.
Tak. Oczywiście są ludzie, którzy nie wierzą innym ludziom, spodziewają się po nich najgorszego, ale to jest pewnego rodzaju ogon statystyczny. Większość ludzi jest ufna, dopóki się nie zawiedzie.
No a ci właśnie z tego ogona, bo to ciekawe, to oni skąd się wzięli tacy?
No po prostu.
To są takie spady ewolucyjne?
Nie, strategia ewolucyjnie stabilna zakłada, że średnia, która jest krzywą Gaussa, jakbyśmy powiedzieli, tak jak mamy w inteligencji krzywą Gaussa, rozkład normalny. Najwięcej jest ludzi średnio inteligentnych, mniej jest wybitnie inteligentnych, mniej jest ludzi ograniczonych umysłowo. Tak tutaj średnia ludzi jest, tak, jest taka, którzy mają tak zwaną uległość, czy na przykład ugodowość, ładnie się nazywa. To jest taka cecha w neo-FFI, czy też w cechach psychologicznych, nazywa się to ugodowością. Ludzie, którzy są ugodowi, na ogół, znaczy większość ludzi jest średnio ugodowa. To znaczy, że na ogół jest w stanie czasami ustąpić ze swojego, a czasami jak trzeba, to walczy o swoje jakby zębami i pazurami. Są sytuacje, kiedy darzę brakowi pieniądz, bo nie wiem, bo akurat jest w takim stanie ducha, a czasami się spieszy i nawet jak ktoś umiera obok, to my się spieszymy i w tym momencie nie pomożemy. Ale są oczywiście ludzie, którzy są bardzo ugodowi, altruiści i oni będą pomagać prawie każdemu. I z drugiej strony, na drugim końcu są tak zwani psychopaci. Oczywiście psychopaci to jest 1-2% społeczeństwa. Natomiast jeszcze przed tymi psychopatami jest powiedzmy 10% ludzi, którzy uważają, że inni będą ich chcieli tylko zaszkodzić. Ludzi, którzy uważają, że nie należy nigdy ustępować ze swoich interesów, którzy nie są jeszcze psychopatami, ale generalnie niespecjalnie palą się do tego, żeby innym pomagać, chyba że widzą w tym bezpośrednio jakby tutaj własny interes. Ale to jest statystyka. Oni nie są większością.
Czyli z punktu widzenia też psychologii ewolucyjnej to jest tak jakoś, że to ma jakieś ci psychopaci, czy też ci prawie psychopaci, to oni są w zasadzie taką, mają większą trudność w przetrwaniu, nie wiem, oni sobie gorzej radzą?
Nie, oni sobie lepiej radzą w społeczeństwie, w którym jest większość altruistów. Aha. Natomiast chodzi o to, że społeczeństwo, w którym uzyskaliby przewagę, się rozleci.
Rozumiem.
Natomiast i dlatego to jest tak zwana, ładnie nazywana w matematyce tej otaczającej psychologii ewolucyjnej, strategia ewolucyjnie stabilna. W takich dużych grupach zawsze będzie trochę takich i trochę takich, ale większość musi mieć pewne cechy psychologiczne, żeby grupa się utrzymała. Jakby...
Panie Tomaszu, to Państwa gościem jest Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, tylko posłuchajmy chwilę muzyki i wrócimy.
Wieczór Radia Tok FM.
Dobry wieczór, jest godzina 22:40. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski, trwa Wieczór Radia Tok FM, audycja Jazda po emocjach. Tutaj jest pan Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór jeszcze raz.
Dobry wieczór.
Psycholog społeczny. Mężczyzna, który odpowiada za nasze, za tą naukę, która polega na czymś takim, że nami się manipuluje też w sklepach, prawda?
No, tutaj bym znów nie przesadzał, bo manipulacja zakłada, że ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę jest, jakby co się z nimi robi. Natomiast na dziś dzień, jak ktoś tego nie wie, to znaczy, że naprawdę nie chce wiedzieć, bo można oczywiście czas, który przeznaczamy na to, żeby dowiedzieć się, kto z kim aktualnie żyje, czy kto z kim się ożenił z kolorowych czasopism, czy z jakichś portali, przeznaczyć na to, żeby dowiedzieć się, jak nami manipulują, chociażby w sklepach, albo jak nami manipulują sprzedawcy.
Co jak pan mówił, i tak nie czyni nas odpornymi, dlatego, że mamy pewne zestawy
nie do końca.
Zachowań.
Właśnie chodzi o to, że pewne rzeczy są trudne do kontroli, ale jednak się dają, a inne rzeczy...
Można
jak
się
nie
zabezpieczyć,
wiem,
pan
tak,
powiedział.
Tak, można się
to
zabezpieczyć.
To dojdziemy do tego, ale takie pytanie wymyśliliśmy dla państwa. Będziemy na Facebooku za chwilę, www.facebook.com/tokfm. To pytanie jest takie, czy manipulujecie cudzymi emocjami żony, męża, partnera, dzieci, pracodawcy, pracownika i jak to robicie? Prosimy o szczerość, przecież to w końcu nie dzieje się pod imieniem i nazwiskiem, więc to bardzo ciekawe. To, i też będzie można nas dzwonić po 23 i o tym opowiadać, ale też oczywiście będzie można zadać panu Tomaszowi różne pytania. Pan opowiadał o tych właśnie jakby o emocjach, jako o instynktach, o tym, że my żeśmy jakby wyewoluowali z tych instynktów, ale to znaczy, że one się teraz jakoś oddzieliły, czy nadal są instynkty, tylko tak jakby subtelniej nazywane, czy o co chodzi?
Nie.
Dlaczego my zmieniliśmy, dlaczego, po co to słowo w ogóle, emocje?
Nie. Emocje to jest tak, że kiedyś dawno temu nie wiedziano, że człowiek jest takim zwierzątkiem jak wszystkie inne i wydawało się, że emocje to jest ta nasza duchowość, to jest to życie wewnętrzne, to jest wyższe. Jakby był intelekt, ale były te emocje, które...
A pan naprawdę tak nie myśli?
Dzisiaj wiadomo, że emocje to jest to, co jest niższe. Aha. Że emocje to jest to, co siedzi głębiej i co, jeżeli zechce,
dlaczego tak?
Zawsze może wyłączyć to, co siedzi wyżej.
Ale to dlaczego tak jest z tymi biednymi alkoholikami, uzależnionymi w ogóle, których się uczy nagle przeżywania emocji, kiedy oni tak naprawdę funkcjonowali zupełnie jakoś nieźle bez nich?
To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, tutaj może być tak, że u alkoholików, na przykład we wszystkich tych programach typu Anonimowi Alkoholicy, chce się wygrać jedną emocję przeciwko drugiej. Czyli mamy emocję poczucie winy i mamy emocję pod tytułem jestem uzależniony i teraz w tym momencie moje pewne struktury w moim mózgu nie funkcjonują tak, jak powinny. Bo co to jest alkoholizm? Chodzi o to, że wszelkie uzależnienia to są dysfunkcje mózgu, jeśli chodzi o gospodarkę dopaminą, jak to się ładnie nazywa. Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który uczestniczy w naszych, wtedy, kiedy dążymy do czegoś. I są w mózgu takie struktury, które nazywają się ścieżkami przyjemności. I kiedy na przykład siedzę i chcę coś osiągnąć, kiedy coś mnie nakręca, kiedy robię coś, co chcę coś dostać, to w tym momencie mam wyładowania na ścieżkach przyjemności, pojawia się dopamina i w tym momencie czuję się przyjemnie. Ale jak już to osiągnę, to dopamina wyleciała. I już w tym momencie nie ma tej dopaminy. Ja mogę mieć inne emocje, ale nie ma tej dopaminy. I co się dzieje? Chodzi o to, że alkoholicy to są ludzie, u których właśnie te ścieżki przyjemności zaczął stymulować alkohol. Ale z drugiej strony oni mają też inne emocje. Emocje pod tytułem poczucie winy. I teraz te emocje pod tytułem miłość do dzieci, miłość do tej innej osoby, która opuści mnie, jeżeli będę dalej alkoholikiem. Może sobie tak ten alkoholik myśleć. I teraz w tym momencie być może te inne emocje okażą się silniejsze. Pamiętajmy jednak, że cały problem z tą dopaminą jest taki, i to zbadano dawno temu na szczurach, że jak szczurowi włożyć elektrody na ścieżki przyjemności w mózgu i pozwolić mu klikać, bo normalnie szczur je, pije i uprawia seks, dlatego że ma, jak szuka jedzenia, picia czy samiczki, to w tym momencie ma wyładowania na ścieżkach przyjemności. Ale jak mu włożyć tam te elektrody i pozwolić klikać, to szczurek klika, aż zdechnie, bo już nie czuje potrzeby jedzenia, picia ani niczego innego, bo ma stymulację ścieżek przyjemności. Jak ktoś jest nałogowym graczem, na przykład komputerowym, to wie, o co chodzi. Prawdopodobnie, bo czasami jak się trafi na coś w internecie, czy na przykład na grę, internet tutaj jest dosyć zdradzieckim tym, bo my możemy znajdować w internecie treści, które bezpośrednio stymulują nasze ścieżki.
Tak naprawdę pan mówi o czymś takim, że chodzi też o jakby rozszerzanie, bo jeszcze takie słowa są jak świadomość, prawda? Chodzi o rozszerzanie tej świadomości, żebyśmy widzieli coraz bardziej, jak te emocje w nas się dzieją, toczą.
Bo emocje nam świadomość zwężają. Weźmy pod uwagę.
Taka ciemność pojawia się, jak pojawia się złość, właśnie taka furia, czy takie różne rzeczy.
niekoniecznie
też
furia, złość. Każda emocja, która przejmuje nad nami kontrolę, każda irracjonalność.
Ale czułość też, ona jest taka delikatna. Tkliwość też jest delikatna. One są takie, że one aż trzeba bardzo się tak wysilić, żeby
weźmy
one nie
taką
uleciały.
Emocję, która jest królową pozytywnej emocji, czyli miłość. Miłość w wydaniu romantycznym, bo miłość...
Nie wiadomo, jak, że miłość jest głupia, no, czy też ślepa
ale teraz,
i tak dalej.
Tak, ale teraz weźmy pod uwagę, że jak osoba jest w stanie zakochania, no bo teraz...
No tak, ale pan opowiada o tym momencie. A co zrobić z takimi ludźmi, którzy mają na przykład są w związku ze sobą powiedzmy 15 lat? I mówią jednak, że się kochają, to oni jednak niewątpliwie co innego mają na myśli, prawda?
A
co oni
mają? To się nazywa miłość przyjacielska.
Ale co oni mają na myśli? To przecież to uczucie, które oni nazywają, że oni się kochają, ono jest przecież tak ulotne i tak trudne do skonstruowania i poczucia.
Ale nie. Wiadomo już, co za to odpowiada. Aha. Jak widzi pan dwie osoby, które są zakochane, które jak na siebie patrzą, to ich mózg aż się gotuje w neuroprzekaźnikach, to tam przede wszystkim adrenalina, noradrenalina, dopamina i te mniej więcej.
A ci co, jak mają 17 lat w związku?
Oksytocyna i wazopresyna.
Oksytocyna? Która ta sama, co w czasie narodzin dziecka, tak?
Tak.
Jest taka
kiedy
ważna.
Czujemy czułość, ale już nie tę czułość, która jest gorąca, jakby emocjonalna. Kiedy jesteśmy blisko drugiej osoby...
Ale ona nas nie zalewa chyba, prawda? Ta
oksytocyna. Oczywiście, to jest znacznie subtelniejsze. I niestety to jest ten problem, że można być z tą drugą osobą blisko i czuło.
Można wręcz nie zauważyć.
A potem człowiek wychodzi z domu i widzi kogoś, kto sprawia, że do mózgu uderzają mu te emocje, neuroprzekaźniki odpowiedzialne za miłość romantyczną. I jedno nie wyklucza drugiego. Można kochać żonę i mieć kochankę, która wywołuje inne emocje.
Ale ma pan takie wrażenie, że ta wiedza panu czemuś służy? Bo w sumie nazywa pan podobne rzeczy w inny sposób, prawda? Mówiąc oksytocyna, czy tam mówiąc dopamina, to w sumie opowiada pan o... Czy to, że wiemy o tym, że to jest oksytocyna, czy dopamina, to ma jakieś znaczenie, taki wpływ na funkcjonowanie, życie?
No tak. Wyobraźmy sobie, że przecież mamy coś takiego jak fluoksetynę, popularnie nazywaną Prozakiem. I teraz wszystkie leki zmieniające jakby tutaj świadomość, to będą leki na schizofrenię, depresję, chorobę Parkinsona, która bierze się z niedoboru dopaminy na przykład w mózgu, to są leki, które operują na właśnie tych neuroprzekaźnikach. I teraz ja wiem, że co prawda, że depresja przejdzie mi 2 czy 3 tygodnie po tym, jakbym brał Prozac czy fluoksetynę, powiedzmy. I oczywiście jasne jest, że depresja jest takim stanem, który może i niezależnie przejść. Ale teraz chodzi o to, że pewne rzeczy, które kiedyś były kojarzone z tak zwaną psychoterapią, gdzie sądzono, że można się wyleczyć. Chyba dwa miesiące albo miesiąc temu amerykański świat nauki, nie wiem, czy był przedruk w Polsce, właśnie omawiał różne kategorie tak zwanych czegoś, co kiedyś było chorobą psychiczną, myślano chorobą ducha, którą można przegadać. Okazuje się, że i depresja już nie jest dawno chorobą ducha, bo po prostu leczy się to fluoksetyną i wszelkie nerwice, nerwica natręt.
Ale leczy się w tym sensie, że trzeba to ciągle zażywać, tak? Bo to o to chodzi.
Niekoniecznie. Bo teraz ja sam znam sytuację, w której ludzie brali fluoksetynę, dlatego że na przykład mamy osobę, która jest bezrobotna, jest bez perspektyw, dlatego że ma depresję. I w tym momencie taka wielka depresja to jest sytuacja, w której ktoś nie jest w stanie podnieść palca rano z łóżka, nie jest w stanie wstać. I teraz dlaczego nie jest w stanie? Bo jego życie nie ma najmniejszego sensu. Ten ktoś zaczyna brać leki, i nagle okazuje się, że być może jest w stanie znaleźć pracę, jest w stanie znaleźć sobie osobę do związku i potem może się okazać, że po roku czy pewnym czasie, nawet jak odstawi ten lek, to depresja już mu nie nawróci.
Rozumiem, że ten lek stwarza mu taki dystans, tak, do siebie samego.
Znaczy, daj mu energię, bo teraz oczywiście są już nowsze leki, nowszej generacji przeciwdepresyjne, bo serotonina, na którą oddziałują tak zwane te leki typu, te ładnie się nazywa, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Więc te leki, serotonina odpowiada nam za samopoczucie, ale również za otyłość. Ludzie, którzy to jedzą, tyją.
Panie Tomaszu, tak. Pan jak czyta wiersze, nie wiem, spotyka się z kobietą, ogląda film i tak dalej, to jak pan się wzrusza, to pan wtedy myśli o tym, o, wydziela mi się tu oksytocyna, a tu mam więcej dopaminy, zjem sobie trochę sera typu cheddar, bo tam jest więcej czegoś tam, popiję to winem, bo tam jest coś takiego, co uaktywnia coś. coś tam?
Nie,
pan tak funkcjonuje?
Nie, oczywiście, że nie, ale to czasami się przydaje. Załóżmy, że budzę się rano, gdzieś sobie jadę i czuję, że generalnie no, nie czuję się zbyt fajnie. I teraz chodzi o to, że bardzo dużo z tego, jak interpretujemy świat, ta nasza pierwsza interpretacja jest nam w stanie czasami stworzyć bądź zburzyć jak wrażenie tego świata. I teraz ja mogę sobie powiedzieć, świat jest generalnie do kitu.
No i dobrze,
wszystko jest okropne.
Jest do kitu,
nie.
No.
Ale ja mogę sobie powiedzieć, teraz jest pora dnia, w której neuroprzekaźniki, bo to są rytmy dobowe, mam obniżone neuroprzekaźniki w mózgu.
Ale może pan myśleć taką...
I za 15 minut już, albo za godzinę wszystko będzie w porządku.
Ale może pan myśleć taką pokusę, żeby sobie tam, nie wiem, wziąć jakiś lek albo popić jakimś sokiem, który pan
nie,
tam
tak
coś...
szybko to tylko ale, na dopaminę działają, ale to jest niebezpieczne.
No właśnie, może pan wtedy pójść na rower na przykład, albo pójść popływać, prawda, bo to zmienia ten stan, ale wydawałoby się, że takie sytuacje, bo jak pan mówi, wszystko będzie za godzinę w porządku, to pan ma na myśli co? Że wtedy będzie pan się czuł dobrze,
to,
tak?
Nie, chodzi mi o to. I gdybym nic nie robił, to ponieważ mamy rytmy dobowe, to wyobraźmy sobie, większość ludzi jest na przykład w okolicach 15 ospała. I to nie jest związane z tym, że oni nie mają energii, tylko po prostu są ospali. I teraz, jeżeli ja mam informację o moich rytmach dobowych, to mogę na przykład sobie dobrze organizować czas. Mam trudne zadanie, robię je rano, bo rano się motywuję, bo
tak,
mam lepszy...
Użył pan też takiego słowa, że za godzinę będzie w porządku. Jak pan mówił, że za godzinę będzie w porządku, to pan miał na myśli co? Że za godzinę pan będzie w formie, będzie
tak,
wszystko cieszyło i tak dalej.
Nie. Chodzi o to, że mogę sobie organizować czas w zależności, no bo sam też szkolę na przykład z organizacji czasu, gdzie jasne jest, że jak ktoś by robił spotkania z pracownikami rano, a kazał tym pracownikom wykonywać po 14 trudne zadania, to on sobie strzela stopę, bo ludzki mózg działa tak, że ludzie łatwiej i szybciej wykonują trudne zadania z rana, a po 15 mogą się spotykać ze sobą na spotkania w firmach, dlatego, że na spotkaniu w firmie i tak się siedzi albo się kontaktuje z innymi ludźmi, co możemy równie dobrze robić rano, jak i po południu. Masz. Natomiast trudnych zadań nie będziemy równie dobrze wykonywać rano, jak i po południu. Rano wykonujemy je o wiele lepiej.
Trochę jest przerażająca ta wiedza jak dla mnie, bo ona tak idzie w taką stronę, że takiego już maksymalnego rzeczywiście wykorzystania, ale też takiego jakoś wydawało mi się, że to cały urok, czy też wiele rzeczy się bierze z tego, że ludzie są niedysponowani w pewnych momentach i te takie inne fazy, że tak powiem, czy inne przeżywania, czy smutki w momentach, w których powinno być radośnie i odwrotnie, świadczą o jakimś takim rozmaitości świata i że one są też potrzebne, że takie różne negatywne rzeczy, które przeżywamy, są też nam potrzebne.
Ale firmy płacą za to, żeby pracownicy w pracy nie przeżywali negatywnych rzeczy, tylko byli maksymalnie wydajni cały czas.
Panie Tomaszu, bo zadaliśmy naszym słuchaczom pytanie, czy manipulujecie cudzymi emocjami, jak to robicie? Pani Kasia na Facebooku, ja raczej nie manipuluję, nie umiem i szantaż emocjonalny to jedna z najpodlejszych rzeczy. Nie jestem niestety odporna na manipulacje ze strony innych. O blokadach, o tym jak się tutaj uodpornić, zablokować, to powiemy po 23. Natomiast pan opowiadał mi w przerwie, kiedy słuchacze, jak manipuluje się nami w sklepach. Może pan to opowiedzieć, jak to wygląda? Pan powiedział, że nie bez kozery chleb jest na końcu, a i rzeczywiście tak jest nawet w takich małych sklepach, jak sobie wyobrażam, to tam jest takie stoisko, prawda, chleb kładziemy raczej na końcu, rzeczywiście jest położony, ja nie jestem sklepikarzem, a słodycze są przy kasach. Dlaczego? Jak to wszystko układa?
To w ogóle się jeszcze bardziej robi subtelnie. To nie jest wiedza tajemna, natomiast czy państwo, czy na pewno słuchacze czasami wchodzą do piekarni, gdzie pachnie chlebem. Nawet jeżeli tego chleba się tam nie wypieka, a to pieczywo tam ma na tyle subtelny zapach, że trudno przypuszczać, żeby tak pachniało. Oczywiście to się rozpyla po to, że zapachy są znacznie mocniejsze niż bodźce wzrokowe nawet, bo bodźce wzrokowe są kodowane w korze mózgowej, a zapachy bezpośrednio w niższych partiach mózgu. I okazuje się, że wszystko, co jest niżej, jest mocniejsze. I co się dzieje? My zaczynamy, wchodzimy, gra muzyczka odpowiednia, są odpowiednie zapachy rozpylone. Potem jak idziemy, to pamiętajmy, sklepy są tak konstruowane, żeby człowiek po to, co musi kupić, musiał się nachodzić, a w międzyczasie przeszedł obok maksymalnie dużej liczby rzeczy, których nie musi kupić, a które wywołają w nim emocje. Emocje najczęściej pozytywne, albo emocje po prostu zobaczymy coś i nagle nam się przypomni, że to chcemy. Albo nawet nam się nie przypomni. Po prostu tego zachcemy.
A słodycze przy kasie, to żeby sobie osłodzić, to żeby będziemy wydawali kasę?
Nie. To nie jest po to, żeby sobie osłodzić. Słodycze są po prostu produktem maksymalnie gorącym. Mówi się, że produkty są chłodne i gorące. Chłodne to są produkty, które działają na naszą korę mózgową, gdzie musimy przetworzyć coś, żeby dojść do tego,
to
że
na
potrzebujemy.
Przykład co?
Proszek do prania. Aha. Mało osób czuje, no chyba, że naprawdę przygotowuje się do matury na przykład, to może wtedy będzie wybierać proszek do prania, żeby ładną mieć koszulę, ale chodzi o to, że najczęściej proszek do prania, mop czy inne tego typu rzeczy będziemy kupować na zasadzie rachunku zysków i strat. Mąkę, cukier i tak dalej, czyli możemy sobie przeliczać, jaki jest kilogram. Tak jak ludzie oburzali się, że cukier jest na przykład po 7 zł, nie po 4, podczas gdy kupując cukier w batoniku, płacimy wielokrotnie więcej za ten cukier i nikt się tym absolutnie nie przejmuje. Natomiast jak popatrzymy sobie, to teraz tak. My mamy produkty racjonalne, przeliczamy i dochodzimy do jakiegoś wniosku racjonalny, nieracjonalny, opłaca się, nie opłaca, czy w tym opakowaniu jest bardziej opłacalny, czy nie, taki proszek. Natomiast potem przechodzimy, zaoszczędziliśmy dzięki tym przelicznikom przez pół godziny 2 zł. A potem przechodzimy obok batonika, który kosztuje 3 zł i cap. Dlaczego? Bo batonik włącza nam pień mózgu. To znaczy, emocje, jak już pokazał Arieli w tym swoim badaniu, zresztą wiedział to już Szekspir przed nim, emocje, kiedy się pojawią, wyłączają nam świadomość. To znaczy, nie całkowicie, natomiast jeżeli następuje konflikt między emocją, między instynktem i świadomością, to w tym momencie instynkt wyłącza świadomość. I co się dzieje? Jest instynkt pod tytułem, ponieważ ludzie ewoluowali w środowisku, w którym było mało jedzenia, pod tytułem, jak widzisz coś słodkiego, to zjedz. Albo jak widzisz coś tłustego, to zjedz. Ba, niektóre potrawy są tak zrobione, że na przykład frytki, jak wskazują badania, jeżeli jest coś tak tłustego jak frytka albo chips, to mamy w mózgu receptory, które odpowiadają za percepcję marihuany. I te receptory, jak się okazuje, są uwikłane w coś, co wydziela się w mózgu, kiedy jemy frytkę. I to jest sygnał, nie przestawaj. Myślimy sobie, jest jedna frytka albo jeden chip.
Jaki związek z marihuaną, bo tego nie zrozumiem?
To są te same receptory.
Czyli marihuana,
marihuana odpowiada na receptory, dlatego
myślałem,
jest przyjemna.
Że, bo ten tłuszcz, który jest w mleku, na przykład wiąże bardzo dobrze THC i w ten sposób
znaczy,
można...
To jest, chodzi o to, że tak jak alkohol wchodzi z kolei odpowiada na receptory opioidowe, częściowo, tak samo jak opium czy marihuana, czyli może sprawiać, że nie czujemy bólu. Tak.
Zakończmy tym chwilowym akcentem.
Nie przestawaj i nawet zjedliśmy jedną frytkę, a potem czy jednego chipsa, a potem całe pudełko.
Tak jak z opium czy z heroiną, to jest to samo, tak? Frytki, chipsy.
No, tutaj mocniej jeszcze.
Znaczy, z chipsami jest mocniej?
Tak, chipsy po prostu, to jest sygnał.
Chipsy mocniej niż heroina?
Pień mózgu, znaczy heroina działa trochę inaczej. Chipsy to jest pień mózgu wysyła sygnał, nie przestawaj, dopóki paczka się nie skończy.
Pień mózgu i chipsy, to muszę sobie zapamiętać. Za chwilę informacje Radio Tok FM, które przedstawi Adam Ozga, które wchodzić będą, mam nadzieję, w pień mózgu państwa. A potem wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Łysakowski jest w studio. Będzie o tym, jak się blokować też na te takie manipulacje, które z nami robią, czyli innym słowem instruktaż o tym, jak przestać jeść chipsy, kiedy się je zaczęło.
Najlepiej nie zaczynać.
Wieczór Radia Tok FM.
Dobry wieczór, jest godzina 23:10. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski, trwa wieczór Radio Tok FM. W studiu jest jazda po emocjach, tak się nazywa emocja. W studiu jest pan Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór jeszcze raz.
Dobry wieczór.
Psycholog społeczny. Jak to pan nazywa, to czym pan się nazywa? Trener biznesowy.
Trener
tak?
biznesu, trener technik, sprzedaży, innych, motywowania i tak dalej.
Rozmawiamy o emocjach, to z grubsza to, co pan powiedział przez godzinę ostatnią, bo pan bardzo dużo powiedział, ale próbując tak, że emocje to jest coś takiego...
Programy działania.
Właśnie, co nas zaślepia troszeczkę i że to mamy też jakby takie odziedziczone po naszych przodkach, że nam się po prostu uruchamia wtedy, kiedy następują jakieś takie proste rzeczy, czyli widzimy cukier i chcemy go po prostu zjeść.
Nawet kiedy nasza świadomość krzyczy, nie jedz.
Właśnie, to ci szkodzi.
Znaczy właściwie to wtedy to już nawet nie krzyczy, ale to no, oczywiście nie chodzi o zwykły cukier, tylko cukier w czymś, co wygląda apetycznie, bo mało jest osób, które mają aż tak silne emocje. Niektóre bulimiczki mają, że zaczynają cukier jeść łyżeczką.
W czasie PRL-u ponoć były takie osoby, które miały właśnie taki imperatyw, rzeczywiście cukru było wtedy jak na lekarstwo i chodziło się do kawiarni i się wyjadało z cukiernic, czy też, a cukier w kostkach już w ogóle był synonimem czegoś w rodzaju dzisiejszego słodycza. Jesteśmy też na Facebooku www.facebook.com/toke.fm. Można też do nas dzwonić 22 44 44 044. Takie pytanie, które zadaliśmy Państwu, to jest, czy manipulujecie cudzymi emocjami? Jeśli tak, to jak to robicie? I pani Natalia Jusionis na Facebooku wyraziła mniej więcej to, co tam się dzieje. Czy zdziwiłoby mnie, gdyby ktoś się tu przyznał, że jest manipulatorem? I rzeczywiście tak jest, że raczej nie ma takich powiedziałbym coming outów, jeżeli chodzi o manipulowanie. Leszek Pasoń w pracy manipuluje, w nawiasie oczywiście w pewnych granicach, klientami. Marketingowcy i popkultura już takich granic nie mają oczywiście, czyli inni manipulują, wciskają nam dowolny kit jako panaceum na wszelkie problemy. Mamy być zadowoleni, zakupy nam to dadzą. I pani Basia Gąska, w dzisiejszych czasach ludzie stale sobą manipulują, być może przez to relacje są często coraz bardziej powierzchowne, każdy boi się, że zostanie wykorzystany przez drugiego człowieka, zmanipulowany, zarówno na ścieżce zawodowej, jak i prywatnej. Staram się nie manipulować ludźmi, bo sama nie chciałabym, żeby ktoś manipulował mną. Czyli generalnie jest taka trudność w przyznawaniu się, że jesteśmy manipulatorami, prawda?
Są koncepcje tak zwanej inteligencji makiawelicznej, które mówią, że my jesteśmy inteligentni przede wszystkim dlatego, nie dlatego, że rozwiązywaliśmy jakieś inherentne problemy w naturze, bo tych inherentnych problemów aż tyle nie ma. Mrówka też jest w stanie przetrwać, tylko dlatego, że ewoluowaliśmy po to, żeby lepiej jeszcze przechytrzyć innych ludzi. Czyli tak naprawdę, że ludzka inteligencja, że cała ta nasza kora mózgowa taka rozbudowana właśnie wykształciła się po to, by innymi manipulować.
Ale panie Tomaszu, bo z drugiej strony jest tak, że jak pan mówił o tym, o tych emocjach, że to są takie programy, no to wydawałoby się, że nie ma nic bardziej takiego szczerego. Pies macha ogonem, no nie jest w stanie tego powstrzymać, prawda? Cieszy się. Wydawałoby się, że no, emocje, które w nas są, pod którym działamy, no też są czymś takim, czego nie da się jakby wyrugować, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś potrafi czytać czyjeś emocje, to ma taką nadzieję, może mieć, że, nie, że jest, to prawie spotyka wszyscy. Się z kimś na serio.
Nie, nie, nie. Emocje to prawie wszyscy, poza osobami z upośledzonymi, na przykład z upośledzonymi odbiorem emocji, czyli na przykład częścią autystyków, to większość ludzi nie ma problemów z odczytywaniem emocji. Zwłaszcza tych emocji podstawowych. Widzimy uśmiech, to wiemy, jaką emocję tak ten ktoś wyraża. Mhm. Nawet jeżeli jest to osoba z innej kultury. Tak samo gniew, złość, to są takie podstawowe emocje, które są rozpoznawane. Ale jak popatrzymy sobie, to nie tak. Emocje są podstawowe, ale właśnie dlatego łatwo na nie oddziaływać. Dlaczego? Dlatego, że to są programy, które ludziom się uruchamiają w każdej sytuacji. Jak ktoś wie, że to się uruchomi, to jest w stanie zadbać o to, by to się uruchomiło wtedy, kiedy musi się uruchomić. Całkiem niedawno.
No tak, ale też jest taka nadzieja, że kiedy właśnie jakby, że jakby no ktoś jest wtedy jakiś autentyczny, prawda, czy nie? Właśnie.
Ja całkiem niedawno miałem na takim szkoleniu z negocjacji sytuację, w której jeden pan, który był uczestnikiem, opowiadał, kiedy rozmawialiśmy właśnie o emocjach, opowiadał o tym, że pewnego dnia pojechał z kolegą na negocjacje biznesowe właśnie i druga strona przysłała też dwie osoby, przy czym jedna z tych osób, już nie pamiętam jaka była płeć drugiej z tych osób, to nie jest ważne, natomiast jedna z tych osób to była pani. Pani niezwykle atrakcyjna, z bardzo, bardzo dużym biustem. I ten kolega, który to opowiadał, stwierdził, że na tym biuście było coś, co według niego było sztucznymi sutkami. Co się zaznaczało jakby bardzo.
I on był
speszony. Natomiast jak zobaczył, co się dzieje z jego kolegą, jego kolega, który miał negocjować, robił się wręcz bordowy. Miał problem z oddychaniem. Widać było, że jego cała uwaga koncentruje się na tych sutkach i w tym momencie miał wręcz problem z mówieniem. A kiedy już przyszło do negocjacji, przeszedł w fazę zalotów. Dlaczego? Bo uruchomił mu się program fazy zalotów. A wiadomo, że jak mężczyzna jest w fazie zalotów w stosunku do kobiety, to oddaje jej wszystko, co powinien negocjować.
Ta kobieta z tymi prawdopodobnie sztucznymi sutkami.
Czy one były sztuczne, to nie wiadomo.
Natomiast, no tak, ale dość mocno, to była osoba, która została specjalnie tam postawiona, żeby ułatwić negocjacje.
Oczywiście, bo my wiemy już i to badania
nawet wskazują. Co zrobić z takimi osobami, kobietami, które są tak wspaniale obdarzone, a jednocześnie zrobiły jeszcze interesy, no i po prostu rzeczywiście je robią.
Nie. My z doświadczenia wiemy, że jak panowie mają negocjować i nawet za osobami, z którymi negocjują, wyświetlane są zdjęcia atrakcyjnych kobiet, to okazuje się, że panowie gorzej negocjują. Bardziej, z jednej strony bardziej ryzykownie, ale z drugiej strony skutki są na ogół bardziej opłakane.
Czyli ta niechęć do parytetu to wynikała z tego, że mężczyźni się obawiają, że w momencie, kiedy kobiety wejdą do polityki, to oni przestaną jakoś tak racjonalnie z nimi rozmawiać.
To znaczy, jak się popatrzy na większość kobiet w polityce, to nie wiem, czy tutaj jest to w jakikolwiek sposób uzasadnione. Myślę, że to nie dlatego. Znaczy tutaj przede wszystkim niechęć do parytetu, to ja bym powiedział, to jest niechęć do tego, by były jakieś inne jakby czynniki niż wyspecjalizowanie w danej sprawie, niż jakby zręczność, niż ten, żeby wejść tam, czyli powiedzmy...
No dobrze, panie Tomaszu, ale co w takim razie, bo przecież mówi się ludziom tak, żeby wsłuchiwali się w to, co czują, że to jest bardzo ważne, to, co ludzie czują, żeby słuchać tego głosu, że on nas o bardzo wielu rzeczach informuje, o takich, z których możemy sobie nie zdawać. Jednym słowem, to jest ta informacja, a pan mówi o tym, że to jest takie coś, że to może być sztucznie wywoływane na różne sposoby, jednym słowem wprowadzać nas w błąd, a jeszcze tego jest tak silne, że właśnie wyłącza te wszystkie takie elementy świadome.
Oczywiście.
Czyli jednym słowem bójmy się emocji.
Nie. Jak słyszymy, że ktoś mówi wsłuchuj się w swoje emocje, to tak naprawdę można się zaśmiać, dlatego że to nie jest tak, że możemy, oczywiście możemy emocji słuchać i dobrze jest, że tak to robimy, ale nie możemy ich nie słuchać. Chyba, że naprawdę mamy jakiś poważny autyzm, ale wtedy nie będzie to naszym największym problemem, bo chodzi o to, że normalnie najczęściej mamy inny problem. Jak wyłączyć emocje? Jak sprawić, by to nasze logiczne ja, pamiętamy Freuda, mieliśmy nasze ego, superego i id. Id to są te nasze popędy, to są emocje, to jest wszystko, czego nie kontrolujemy. Ego to są te normy społeczne, to co bierzemy z kultury, co powinno teoretycznie kontrolować to, co robimy w życiu. A tak naprawdę nie może sobie z niczym poradzić i jest, przepraszam, superego to jest. I jest to nasze biedne ego, które się miota, czyli ta nasza świadomość. Jak sobie popatrzymy, to rzeczywiście ludzie mają inny problem. Najczęściej, jak już przychodzi do poważnych decyzji, czy to poważnych decyzji życiowych, czy nawet globalnie to się odbija, my kierujemy się przede wszystkim emocjami. Weźmy sobie taką emocję, jak na przykład zdolność odraczania gratyfikacji. To jest taka wielkość, która mówi, że ludzie mogą, niektórzy, wybierać inwestycje.
A to nie jest emocja, tylko umiejętność.
Umiejętność. Natomiast chodzi o to, że większość ludzi w bardzo ograniczonym jakby stopniu to posiada. Weźmy sobie takie decyzje, na przykład na co pójdę na studia. No i o to chodzi, że można podjąć decyzję odraczającą gratyfikację, pójdę na trudny kierunek, możliwe, że będzie związany z matematyką albo z, ja nie wiem, no może to będzie prawo, które też generalnie uchodzi za kierunek trudny, medycyna, ale oczywiście mało ludzi podejmuje takie decyzje. Najczęściej ludzie wybierają na przykład kierunki z tak zwanych humanistyczne, o których można wiele powiedzieć. Czasami są ambitne, czasami rozwijające, natomiast najczęściej są znacznie łatwiejsze niż kierunki matematyczne, czy na przykład medycyna, prawda? Ale chodzi o to, że ponieważ większość ludzi wybiera te kierunki, no to potem mamy nadmiar absolwentów. I oczywiście ci ludzie nie znajdują pracy i pojawia się problem. Problem, którego źródłem jest pewna emocja. Prosta emocja, nikt nie chce się specjalnie przemęczać. Kiedy już nawet dochodzi do tego wyboru właśnie drogi życiowej, chcielibyśmy mieć pieniądze, ale najczęściej wolelibyśmy, by było to łatwe. I dlatego, jak się okazuje, wiele osób myśli, że dojdzie do pieniędzy, zostając gwiazdami filmowymi.
Nie za bardzo rozumiem, jaka emocja w to byłaby zaangażowana, bo emocja to jednak jest coś, co nie trwa 5 lat przecież, prawda?
Nie, ale emocja jest w chwili wyboru. Tutaj jest emocja.
Ale ludzie długo wybierają, tak naprawdę dojrzewają do tej decyzji.
Oczywiście,
raczej.
Ale jak się okazuje, ostateczny wybór bardzo często jest poddyktowany emocją i ludzie czasami kierują się racjonalnością, ale jeszcze częściej racjonalizują. To znaczy, długo waham się, podejmuję decyzję pod wpływem emocji, a potem dorabiam do niej ideologię i zaczynam sobie tłumaczyć dlaczego to jest tak dobre? Badanie już z lat 60. i 50. nad tak zwanym dysonansem poznawczym w psychologii społecznej pokazały, że tak, załóżmy, że chce pan wybrać lodówkę, stoi pan przed dwoma lodówkami wybierając w sklepie. Jedna ma, powiedzmy, jakiś dystrybutor lodu, a druga nie. I myśli sobie pan, załóżmy, teoretycznie nie było wcześniej imprez. Po co mi ten dystrybutor? Ale z drugiej strony, gdybym miał ten dystrybutor lodu, to bym robił imprezy. Dystrybutor kosztuje, powiedzmy, ekstra 200 zł. I co się okazuje? Ludzie, którzy będą jechać do domu, w chwili podjęcia decyzji nie wiadomo, co wybiorą, ale potem, jak będą jechać z dystrybutorem, to będą sobie myśleć, jaki jestem mądry. Ledwie 200 zł, a będzie teraz tyle imprez, taka fajna lodówka. Jeżeli bez... Tyle zaoszczędziłem, chcieli mnie naciągnąć na dystrybutor.
Panie Tomaszu, dzwoni pan Aleksander.
Oczywiście.
Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
Dobry wieczór. No.
Wieczór.
Ja oczywiście poruszę temat gazu łupkowego, bo to jest jakby największa w tej chwili manipulacja całym narodem. Ale można zobaczyć na YouTubie wójta gminy Jadów. I tam do tego wójta koncern, który będzie szczelinował, czyli zatruwał naszą ziemię i pozbawiał nas wody pitnej, przysłał bardzo atrakcyjną panią, która z tym wójtem przeprowadza wywiad. I możecie państwo zobaczyć to, o czym przed chwilą mówił pana gość, jak po prostu faceta nie ma. Jak jego mózg zmienia się w ptasie mleczko. To można na YouTubie, trzeba wejść na YouTube, trzeba tam napisać Jadów, wywiad, wójt i to wyrzuci. Oczywiście ten człowiek, ten wójt gada potem takie pierdoły. Mał, on w to wierzy, ponieważ ta atrakcyjna kobieta, która przyszła go tam zmielić, no osiągnęła sukces w tym momencie.
Panie Aleksandrze, a pan jakie ma techniki manipulacyjne?
Wie pan co, ja jestem, niestety mam konstrukcję kaprala. Nie manipuluję. Ja rozdzieram mordę, przeklinam. Ja sobie folguję, jak mówią moje kobiety.
Czyli straszy pan.
I to folgowanie, bo się łatwiej żyje, jak się folguje. Akurat wykonuję taki zawód, że mogę sobie folgować. Podejrzewam, że gdybym był w jakimś zarządzie jakiejś korporacji, no to musiałbym być kulturalny i tak dalej, i tak dalej. No nie muszę. Może jest zdrowszy jestem przez to. Natomiast jak wie pan, informuję ludzi o gazie łupkowym i widzę inteligentnego człowieka, który inteligentnego człowieka po studiach, który coś osiągnął i on mi puszcza tekst, nie mów mi o tym, ja nie chcę tego słuchać, to ja nie manipuluję nim, tylko wie pan, no często obrażam jego mamę. Potem się koryguje i wycofuje się z tego, natomiast z obrażania mamy się wycofuje, natomiast no, rozdzieram się, nie ma czasu na manipulację, ja nie potrafię manipulować, wie pan, wolę dawać zgłówki, to jest prymitywniejsze i pewnie, i zagłówkę ponoć nie ma paragrafu, za rękę, nogę jest paragraf, a zagłówkę nie ma paragrafu.
Panie Aleksandrze, tak do puenty.
Wydawało mi się, że manipulowałem swoimi dziećmi, ale wydawało mi się. Tak samo mam kota. Też mi się wydaje, że nim manipuluje, ale akurat jest odwrotnie. To on mną manipuluje. Mm-hmm.
Bardzo serdecznie, panie Aleksandrze, dziękuję za telefon. Można do nas dzwonić 22 44 44 044. Panie Tomaszu, pan Tomasz Łysakowski jest państwa moim gościem. Jakie najczęściej są takie techniki manipulacyjne, powiedziałem, w takim codziennym życiu?
Oj, w codziennym życiu to jest ich naprawdę... No dużo, no tutaj podstawowe techniki to 16-godzinny wykład, ale chociażby takie, tutaj był pan Aleksander opowiadał, jedną z rzeczy, które ludzie myślą, że jest techniką manipulacyjną, a co absolutnie nie jest, wręcz osiąga odwrotny skutek, jest właśnie krzyczenie czy taka osobowość kaprala. Jest coś takiego jak dyrektywność. Oczywiście jak ktoś jest w wojsku i kapral wrzeszczy baczność albo spocznij, to wtedy ludzie robią to, co kapral chce, ale to nie ma nic wspólnego z manipulacją czy
persuasją.
Czyli
pan Aleksander słusznie powiedział, że nie manipuluje ludzi,
tak,
prawda?
Tak. Natomiast jeżeli chce się kogoś do czegoś przekonać,
tak
jak na przykład powiedzmy, że do tego, do swoich racji z gazem łupkowym. No jakby ja tutaj nie jestem specjalistą od gazu łupkowego, więc jakby nie
będę... Ale specjalistą od manipulacji.
Tak, ale teraz, jeżeli by się chciało takiego kogoś przekonać, to tak naprawdę są pewne techniki tutaj przekonywania. To z dziedziny technik sprzedaży. Jeżeli chce kogoś przekonać do czegoś, co będzie, o czym zaraz powiem, to najlepiej mu uaktywnić pewne treści. Jeżeli jestem sprzedawcą ubezpieczeń, to powinienem na przykład powiedzieć: wszyscy chcielibyśmy jesień życia spędzić w warunkach absolutnego bezpieczeństwa finansowego, nie mam racji.
Ale czuje pan przecież, że głos to też jest ważne, tak?
Tak, bo to nie może być nigdy napastliwe. Jeżeli jestem kimś, kto
zdradza pan tajemnicę, tak?
Tak, nie.
Trzeba pan takie...
Ja teraz potrzebuję zgody, czyli powiedzmy, że byłbym kimś, kto chciał, rozmawia, powiedzmy, są to negocjacje albo taka rozmowa, ja często szkolę inżynierów software, którzy muszą się komunikować, bo jeżdżą czasami do klientów i potrzebują takich szkoleni z racji tego, że nie zawsze naturalnie to mają po politechnice. No i teraz chodzi o to, że oczywiście można po prostu opowiadać o tym, co się ma pokazywać, a można zacząć rozmowę z takim klientem właśnie. Jak rozumiem, bezpieczeństwo użytkowania programu jest dla państwa bardzo ważne. No jasne jest, że klient powie, że ważne. No co? Nie jest dla niego ważne bezpieczeństwo? Oczywiście, że jest ważne. Ale teraz zadaje się to pytanie po to, żeby klient się zgodził, żeby później zadać mu odpowiednie drugie pytanie, które, czy trzecie i tak dalej, a później jak się da, że to bezpieczeństwo kosztuje konkretne pieniądze, to klient nie będzie mógł marudzić, że to jest za drogo, dlatego że my już mu powiązaliśmy cenę z bezpieczeństwem, a on najpierw stwierdził i się z nami zgodził, że bezpieczeństwo jest super ważne dla niego.
Głupio mu będzie.
Tak, rozumiem.
Ale z drugiej strony, gdyby on poszedł wtedy za emocją, to nagle mówi tak, no ale panie, no pan, ja tutaj czuję, że pan mnie robi w butelkę, niezależnie nabija
nie,
od tego, że pan mnie tak czaruje. Tak,
nie, dlaczego? Bo to nie chodzi o to, żeby to czarować. Chodzi o to, żeby być sobą. Natomiast jeżeli zacznie się właśnie od tego, że zaczyna się rozmawiać z drugą stroną i pyta się o jej zdanie, szuka się na przykład, to jest tak...
No dobrze, ale niech pan powie, dlaczego jest tak, że... Mhm. Bo takie mam odnoszę wrażenie, jak pan mówi o tym, że jeżeli będziemy szli za tym głosem emocji, to raczej nie wyjdziemy najlepiej.
No nie wyjdziemy. No wyobraźmy sobie, że...
Ale jednocześnie przecież wszystkie te poradniki, takie opowieści jest takie, że mamy się skupić na tym, co czujemy, że to jest bardzo ważne. Wydaje się, że to jest też bardzo ważna informacja o człowieku, prawda?
Ale czy można się nie skupiać na tym, co się czuje?
No, mam wrażenie, że wiele osób to ignoruje. Że robi zupełnie coś innego, niż mu podpowiada to co on czuje. No.
Nie,
na przykład
właśnie...
złością się ludzie, a zamiast wyrażać złość, robią jakieś inne rzeczy.
Co na przykład?
No na przykład, nie wiem, idą na siłownię.
Tak, ale to jest pewnego rodzaju wyładowanie się.
Ale niewątpliwie to nie służy tej załatwieniu sprawy.
Paradoksalnie może służyć, bo teraz pytanie jest, na kogo czuję złość i oczywiście czasami warto być asertywnym. Oczywiście, jeżeli zdenerwował mnie podwładny, a ja jestem szefem, to mogę sobie być asertywnym i...
Ale złość, to tak, wyrażenie tak, złość i bycie mogę, asertywnym to jest
tak,
to samo?
No, zaznaczenie swoich granic. Jeżeli mnie ktoś denerwuje, to jestem asertywny. Podchodzę. Mhm. Oczywiście, jeżeli jestem szefem tej osoby.
A jeżeli mężem, na przykład partnerem?
Tak. No to już trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gra jest warta świeczki. Bo problem w tych długotrwałych związkach to najczęściej jest nie taki, że ludzie za mało... emocji pokazują, zwłaszcza tych negatywnych, tylko za dużo. To znaczy, że czasami ludzie bardziej się źle do siebie odnoszą tylko dlatego, że to jest ta druga osoba, która powinna być ważna, dwa razy bardziej ważna, czy kilkadziesiąt razy bardziej ważna niż osoba z zewnątrz i mówi się tej osobie rzeczy, których nigdy by się nie powiedziało o sobie z zewnątrz. Prawda? Mhm. Przecież większość problemów w związkach są problemy komunikacyjne, gdzie osoby no naprawdę są się w stanie obrazić, są w stanie naprawdę złe rzeczy o sobie mówić, rzeczy, których by nigdy nie powiedzieli obcym osobom. I teraz pytanie, czy to znaczy, że wręcz dzieje się tak, że jak mam ciężką pracę, bo często pracuję z osobami, nie wiem, takie, nie wiem, obsługa klienta gdzieś tam w ZUS-ie albo w jakiejś urzędzie. I teraz co się okazuje? Większość tych pań, bo to są generalnie panie, opowiada wprost. Przychodzi taki petent, czy klient nawrzuca, no nie można mu odwrzeszczeć. To potem wraca się do domu i co się robi? Wrzeszczy się na męża albo dzieci. No i teraz pytanie, czy to jest dobra reakcja, czy
no,
nie?
No raczej nie.
No, ale jest
powinno
to
się nawrzeszyć
model
na
hydrauliczny w wyrzucenie emocji. No nie można nawrzeszczeć na klienta, bo się wyleci z pracy.
No jak a zasługuje
drugie,
na to.
No właśnie, chodzi o to, że wyobraźmy sobie właśnie taki ZUS albo taką inną instytucję. Klient, który przychodzi, bardzo często rzeczywiście ma powód, ale powodem jest ktoś na wiejskiej, a nie ta pani. Ale ten ktoś nie pójdzie nawrzeszczeć na kogoś na wiejskiej, bo ma do Warszawy daleko, a i tak go nie wpuszczą, więc już przychodzi do tego miejsca i wrzeszczy na najbliższą osobę, czyli tego urzędnika, powiedzmy, prawda? No i teraz co ma zrobić ten urzędnik? Odwrzeszczeć mu, ale ten człowiek, to może być absolutnie poczciwy, uczciwy, spokojny człowiek, który po prostu spotkał się z sytuacją.
No więc ludzie wchodzą w skrzywdzenie, bo generalnie tak sobie zmieniają tą złość.
System jest tak zaprojektowany, że wszyscy w nim będą nieszczęśliwi, jak nasz ZUS czy NFZ. I teraz chodzi o to, że on produkuje frustrację, system. Ale teraz jak ludzie przychodzą, to po jakimś czasie jakby gdzieś ta frustracja musi się podziać. I oczywiście, nie wiem, kończy na przykład na dzieciach urzędników, albo dzieci urzędników jeszcze kogoś pobiją i tak dalej. Teraz
to jest ciekawy temat w ogóle na reportaż dzieci urzędników. Pani Ewa z Warszawy do nas dzwoni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałam nawiązać do poprzednika w sprawie gazu łupkowego. Zgadzam się z nim, że jest to największa manipulacja. No, przynajmniej ja takiej jeszcze też w swoim życiu, aż trochę żyję, nie widziałam.
Pani Ewa, a ja bym tak zapytał inaczej dzisiaj dla odmiany. A pani jak manipuluje? Ma pani jakieś takie swoje sposoby manipulowania? Zdarza się w ogóle pani?
Ja jestem podobnym typem jak poprzednik. Nie jestem co prawda kapralem, ale cenię sobie bardziej szczerość między ludźmi niż manipulacje. Chociaż na przykład reżyser Kutz powiedział kiedyś o Ślązakach, że oni są tacy dupowaci po prostu i przez to przegrywają. I mam o to bardzo duży żal do pana Kazimierza, dlatego że ja akurat znam Ślązaków. Uważam, że to jest ich piękna cecha, że są uczciwi, prawdomówni. A dzieje się tak dlatego, że no raz, to są, umówmy się, niemieckie tradycje na Śląsku, a dwa, ciężka praca w głębi ziemi, w kopalniach, która wykształciła w tych ludziach po prostu prawość, męskość, odwagę i szczerość. Ponieważ zjeżdżając do kopalni, nie wiedzą, czy wyjadą z tej kopalni i tam już po prostu nie ma żartów. Tam się wykształca zupełnie inna moralność niż w biurach i w korporacjach. I ja wolę górnika niż członka korporacji, który życie spędza na manipulacji. Uważam, że życie jest zbyt piękne i zbyt wiele ma tajemnic, żeby bawić się w takie, moim zdaniem, płytkie, czasochłonne i głupie rzeczy jak manipulacja. Oczywiście ona jest w różnych zawodach proporcjonalnie jest różna. No, najwięcej manipulacji jest w polityce, ale też zawód polityk nie cieszy się nigdzie na świecie autorytetem i słusznie, ponieważ to są oszuści, którzy nie pracując dosysają się do naszych pieniędzy. Właściwie jak świat długi i szeroki. Mało było prawdziwych mężów stanu, którzy mieli na czele swojego systemu wartości jakiś interes wspólnoty.
Pani Ewo.
Byli tacy i są, ale dzisiaj jest ich już bardzo mało, bo dzisiaj świat jest w ogóle taki, wydaje mi się, właśnie bardzo manipulujący, także
pani Ewa, bardzo serdecznie, bo pani daje sama...
Nie zgodzę się z tym, że ludzki mózg się rozwija dlatego, że nawzajem sobą manipulujemy. To też, ale to nie tylko to. Ale ja chciałabym jednak zwrócić...
Pani Ewa, bo pani nie daje w ogóle kropek, tylko daje pani same przecinki, a dzisiaj nie będziemy troszeczkę rozmawiać raczej o gazie łupkowym. Bardzo pani serdecznie dziękuję, tylko rozmawiamy o emocjach, o manipulowaniu. Pan Tomasz Łysakowski obiecał nam, że pan opowie nam o takich blokadach. Jak tu zrobić taką blokadę, żeby się nie dać manipulować? W sensie, że można się tak zabezpieczyć przed tymi technikami manipulacyjnymi, tak? Można to jakoś zrobić?
Można, ale jest to trudne. Od razu powiem, bo...
Niech pan zaryzykuje.
Tak. Zacytuję tutaj Arielego jeszcze raz, który jest moim zdaniem chyba najlepszym teraz badaczem emocji współcześnie żyjącym.
Arielego, tak, tak powiedzmy.
Tak, tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo oczywiście Ariel nie zajmuje się wszystkim.
Czyli natomiast, wywiad pana tutaj w tej sprawie.
No tutaj powiedzmy.
Ale jak pan powie o tym, bo właśnie, czy to jest tak, że teraz pan powie o czymś takim, że to jest tak, że on po prostu przemawia do pana, że na takiej płaszczyźnie intelektualnej, czy można powiedzieć, że też emocjonalnie pana uwodzi?
Myślę, że bardziej intelektualnie. Znaczy,
ma pan nadzieję taką?
Nie, no, tak, po prostu.
No dobrze, to jak się zablokować?
Jak się zablokować? Chodzi o to, że badania, jakby tu nie pozostają wątpliwości. Wszystko, co możemy zrobić, żeby zablokować się pod wpływem emocji, musimy zrobić wcześniej.
Aha.
To znaczy w trakcie, kiedy jesteśmy pod działaniem emocji, jest już za późno. Wyobraźmy sobie teraz gracza kasyna, który idzie do kasyna. Załóżmy, idzie się rozerwać na chwilkę. I teraz wchodzi do tego kasyna, ma powiedzmy ze sobą 200 zł, ale nieopatrznie wziął ze sobą kartę kredytową. No i teraz chodzi o to, że kasyno jest tak skonstruowane, ponieważ tam są rzeczy, te bodźce są, idą zmienne, a bodźce zmienne najbardziej uzależniają i najbardziej jakby tutaj nie kontrolujemy ich. Natomiast gracz ma poczucie złudzenie kontroli. Złudzenie kontroli wynikające z tego, że gracz kasyna, jak wygrywa, to ma ochotę dalej grać, bo chce wygrać majątek. Jak przegrywa, to ma ochotę się odegrać. Mhm. I co się okazuje? Prawdopodobieństwo, im dłużej gra, tym większe prawdopodobieństwo, że tak czy inaczej przegra. Natomiast prawdopodobnie przy okazji wyczyści sobie konto. Nawet jeżeli na początku miał te kilkaset złotych. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli w tym momencie, już wchodząc, mógł jeszcze kontrolować sytuację. Natomiast...
To jak się zabezpieczajmy w sklepie?
Właśnie, teoretycznie do kasyna można sobie pójść z kilkuset złotymi i bez żadnej karty kredytowej. Najlepiej jeszcze w ogóle... Tak, do sklepu. Jeżeli jesteśmy zakupoholikami, to samo. Wszystkie
decyzje... A co zrobić w związku? Bo wie pan, to jest problem. Bo z jednej pan strony mówi o czymś takim, że... że utracimy kontrolę, ale z drugiej strony jest przecież taka myśl, żeby sobie tą kontrolę zachować. Że jest takie, że im bardziej będę siebie kontrolował, będę jakby taki z daleka od tych emocji, tym będzie jakoś z jakiegoś powodu
lepiej.
Ale
nie, zaraz, ale w związku, co to znaczy w związku? To znaczy, że, bo kontrolę w związku to możemy stracić tylko w dwóch jakby miejscach. Jesteśmy, miłość romantyczna, jesteśmy w stanie miłości romantycznej, co najczęściej bierze się tak, że nie widzimy wad drugiej osoby. Mhm. Teściowa bywa wtedy wielkim problemem, bo teściowa na przykład, czyli mama córki albo mama tego syna, który ma tę miłość, widzi wszystkie te wady i generalnie próbuje wysyłać informację zwrotną, oczywiście wtedy to się odbija grochem o ścianę. Natomiast to jest jedna sprawa, że czasami człowiek przytomnieje i Jezus Maria, co ja zrobiłem, bo oczywiście ta miłość była taką sytuacją, gdzie nie było oglądu rzeczywistości. Ale druga sprawa, w drugą stronę, my czasami zupełnie nieadekwatnie już długo żyjąc z daną osobą, reagujemy na tą osobę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają jeszcze to poczucie, żeby zawsze nie być frajerem, żeby nie być krzywdzonym. I po jakimś czasie w związku zaczynają przeliczać sobie swój wkład. I dochodzą do wniosku, że oni wkładają w związek więcej niż ta druga strona. I teraz to może być tak, że mężczyzna trochę więcej, załóżmy stereotypową sytuację, mężczyzna trochę więcej przynosi pensji,
ale
kobieta z kolei robi jeszcze oprócz tego, wychowuje dzieci, robi pranie, sprząta.
Dlaczego tak robimy?
I dlaczego tak robimy? Bo po prostu bliższa koszula ciału. Dla nas, my zawsze mamy taką tendencję zupełnie naturalną, żeby dbać o swoje interesy.
Jasne.
Instynkt egoistyczny.
Pan Paweł do nas dzwoni z Sosnowca, bardzo przepraszam. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór.
Wyczekał się pan bardzo.
Tak, czekałem, też słucham z zaciekawieniem. Mogę mówić?
Proszę,
tak.
Proszę.
Chciałem powiedzieć o manipulacji, że jest uzależniająca wręcz, bo swego czasu zajmowałem się sprzedażą i tam manipulowałem w negatywny sposób, nakłaniając kogoś do zakupu. Natomiast przestałem sprzedawać i teraz manipuluję, ale tylko i wyłącznie wygrany. Win-win. Mhm. I przykłady.
Czyli, że obie strony mają, tak? Zysk, tak?
Tak.
Na przykład to za tutaj, wspaniała sytuacja.
Gość powiedział o sytuacjach takich, że panie w urzędach pracują i uwielbiam te sytuacje, kiedy stoję w kolejce i pani obsługuje tych petentów. Ja jestem następny i widzę, że emocje są już skrajne, bo jeden na nią nakrzyczał, drugi nakrzyczał i wtedy podchodzę ja i załatwiam sobie załatwienie sprawy, a na resztę dnia jej dobre samopoczucie. Jakich technik używam? Przede wszystkim to jest takie raportowanie, czyli dopasowanie się, wywołanie takiego dobrego stanu, żeby ktoś mnie lubiał. Na przykład jedną z takich rzeczy, którą uwielbiam, to jest, jeżeli dostaję jakiś komplement, że na przykład panie Pawle, z paniem się fajnie rozmawia, a ja mówię, to bardzo miło, a dlaczego tak uważasz? I w tym momencie te emocje, które ja wywołałem, on sobie racjonalizuje. To myślę, że gość by mógł tutaj na ten temat sporo powiedzieć. Mm-hmm. No i pan Caldini też. To też takie najbardziej banalne rzeczy, to ponieważ to też załatwiam w wszelkich sklepach, urzędach. Ten przykład z kolejką, który jest opisany w tej książce.
Panie Pawle, a tak, żeby stracić głowę, wie pan, żeby tak właśnie się zakochać, żeby tak zaryzykować...
To znaczy, żeby poddać się emocjom?
Tak.
To znaczy, powiem tak, jeżeli zna się techniki manipulacyjne, to w tym momencie, to tak odnośnie tego, jak działać przeciw manipulacji, żeby się bronić przed manipulacją, to myślę, że trzeba je poznać. bo wtedy człowiekowi się włącza coś takiego, że kiedy ktoś coś zrobi, na przykład pani z sutkami jest, aha, ona ma te sutki po to, żeby we mnie wywołać stan, dlatego muszę się przed nim bronić.
No tak, ale to jest taki obłęd taki.
Jest trochę obłęd. I tak, jeżeli chodzi o sytuacje takie biznesowe, to myślę, że dobrze jest sobie to włączyć. Natomiast jeżeli chodzi o związki, to zupełnie wyłączyć i poddać się temu. Czyli właśnie ta romantyczna miłość polecieć. To mi się wydaje, że to jest dobre, bo wtedy można dać upust tym emocjom. Ja sobie pozwalam.
Bardzo serdecznie, panie Pawle, dziękuję za telefon.
Ja też dziękuję.
Dobranoc. Pan Miłosz Stroczyński na Facebooku tak manipuluje, tak świadomie. Pytanie było, czy manipulujecie i jak. Tak świadomie, bo wiem, że bywam skuteczny, tak, mam potem wyrzuty sumienia, zdaję sobie sprawę, że jestem, że sam też pewnie ulegam różnym manipulacjom, ale zatrważające jest to, jak łatwo zbałamucić innych. Pan Paweł Sosnowca opowiada o tym, że można się uzależnić. No właśnie, pojawia się taki lęk przed bliskością, przed czymś takim, co ludzie w nas, inni uruchamiając jakby nas takiegoś ogarnia, prawda?
Zaraz, ale tutaj powiedziałbym tak. Manipulacja. Oczywiście odróżniłbym naprawdę bycie miłym od manipulacji. Oczywiście, kiedy myślimy sobie, że bycie miłym, okej, robimy, jesteśmy mili dla tej pani w okienku, bo chcemy osiągnąć coś. Oczywiście, ale akurat naprawdę bycie miłym pojawiło się na długo, długo, nim w ogóle pojawiło się w języku odniesienie
ale
do
pan
manipulacji.
Paweł powiedział, tak? Że on w ten sposób załatwia sobie coś takiego, że ma takie poczucie, że jest lubiany, że
oczywiście,
ta pani jego lubi.
Ale pani czyli naprawdę go lubi, jeżeli on jest miły. To znaczy...
Ale on jest miły jakby... Nie jest miły dlatego, że jest miły, tylko dlatego, że ma taki interes. I tak
ale
to rozumiałem.
Jasne, ale chodzi o to, że po jakimś czasie, jak ktoś pracuje właśnie w sprzedaży, jest dobrze przeszkolony, przecież sam w szkole sprzedawców widzę, jak niektórzy, jaki poziom prezentują. Jeżeli ktoś naprawdę jest dobrze przeszkolony albo się z tym urodził, to po prostu jest miły. I taki człowiek dobrze sprzedaje i taki człowiek dobrze się kontaktuje w każdej sytuacji z innymi ludźmi. I to jest fajne, to jest super. Czasami naprawdę świetny. Ja sam czasami cieszę się kontaktując się z takimi ludźmi. I druga sprawa, czasami są ludzie, którzy po prostu no, mają problemy z tą komunikacją i po prostu są niemili. Co by nie zrobili,
no
jakby
dobrze,
nie próbowali.
Ale bycie miłym, a jeszcze a bliskość to jest jeszcze duża, duża przepaść. I teraz jest tak, że skoro coraz większą mamy taką świadomość tego, że emocje, że ludzie w nas wzbudzają, że chodzi o to, żeby się związać, że później z tą związaniem rodzi się odpowiedzialność, później trzeba ponosić konsekwencje jednym słowem i tak dalej, to jest takie coś, że ludzie zaczynają mieć kłopot właśnie z bliskością, że boją się jakby tego takiego czegoś, co by ich ogarnęło, co by ich gdzieś poniosło, co by ich gdzieś zmieniło, co by im gdzieś odebrało jakąś świadomość, jakąś samokontrolę.
Tutaj się absolutnie nie zgodzę. Nie ma czegoś takiego. Ludzie nie boją się bliskości. Ludzie czasami boją się zaangażowania, odpowiedzialności. Zgodzę się. Natomiast to mówienie, że się boją bliskości, to jest właśnie funkcja tego, że jeszcze nie spotkali osoby, z którą rzeczywiście chcieliby mieć tę bliskość. Bo kiedy spotkają taką osobę, całe to mówienie
to
o strachu nad bliskością zostanie wycięte przez te emocje, bo to są pewne jakby tutaj rzeczy, które mamy, pewne konstrukty, które gdzieś usłyszeliśmy, które są w korze mózgowej.
Ale są sposoby na to, żeby przecież to, że tak powiem, zabić. No, można właśnie pójść w ostre tango, rzucić się w wir pracy. To są
techniki,
które...
Nie, bo jeżeli pojawia się właśnie taka emocja jak miłość romantyczna, to okazuje się, że tutaj im bardziej próbujemy ją zabić, tym bardziej będzie właściwie rosła w nas. Jedyne, co można, co ciekawe, to właśnie oddać się takiej emocji mocnej i rzeczywiście to czasami działa.
Oddać, żeby później
syndrom,
ona odeszła.
Nie,
tak?
Syndrom Romea i Julii. Romeo i Julia prawdopodobnie nie mieliby aż takiego wielkiego natężenia emocji, gdyby rodzice podchodzili do tego w sposób otwarty. To znaczy, że gdyby tam nie było żadnego konfliktu, to pospotykaliby się jak to nastolatkowie po miesiącu by im przeszło.
Pan Paweł Sosnowca, raz jeszcze chcę coś dodać, a później pani Ewa z Warszawy, jeżeli możemy tak zrobić. Czy możemy tak zrobić? Możemy. Pan Paweł Sosnowca, jak proszę króciutko, i pani Ewa z Warszawy. Dobry wieczór.
Halo, halo.
Tak.
Dobry wieczór. A odnośnie bycia miłym, to chciałem powiedzieć, że przede wszystkim to, z czego korzystam, to jest budowanie raportu, czyli odzwierciedlenie.
No tak.
I generalnie też chciałem powiedzieć taką rzecz, że...
Odzwierciedlenie.
Tak, pewnie też budowanie wspólnoty przy okazji.
Tak. I właśnie na tej podstawie, mówiąc słowo, że ktoś mówi, że jestem miły, to jest taki był przykład. Natomiast samo zbudowanie tego kontaktu poprzez raport jest rzeczą zamierzoną.
Oczywiście.
Ponieważ pracując w sprzedaży, tak naprawdę jest to cały czas można być aktorstwo.
Aha.
Bo na przykład, załóżmy, nie lubimy klienta, któremu, przepraszam, śmierdzą skarpety, ale mamy cel, bo on ma nam dać pieniądze, prawda? I w tym momencie musimy się nagiąć, także bycie miłym jest, przynajmniej tak w moim przypadku, myślę, że wielu sprzedawców, bycie miłym jest tylko dla szczególnych osób, dla bliskich osób, natomiast cała reszta to już jest perfidna manipulacja. Nawet jeżeli ktoś tego nie nazwie manipulacją, ale jest.
Bardzo serdecznie, panie Pawle, jeszcze raz dziękuję. Tylko komentarz jakiś pan Tomasz, bo okazuje się, że tak manipulacja.
Nie. Z punktu widzenia osoby, która mówi to rzeczywiście to może być manipulacja. Natomiast z punktu widzenia tego, kto tego doświadcza i zewnętrznego obserwatora, to jest bycie miłym. I oczywiście po jakimś
czyli
czasie...
Czyli to jest dobra manipulacja.
Tak, to jest oczywiście, że to jest dobra manipulacja. Natomiast punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Coś czuję, że pan mną manipuluje po prostu. Pani Ewa z Warszawy dzwoni. Dobry wieczór, pani Ewo.
Dobry wieczór.
Och, może pani mi pomoże właśnie.
Spróbuję, zależy w czym. Proszę zadawać pytania. Ja chciałam powiedzieć, że dyskusja jest bardzo wielowątkowa. Ja sobie tu ponotowałam różne rzeczy i właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo pierwsze, co chciałam powiedzieć, że mam sposób na niejedzenie chipsów.
Aha.
Może powiem krótko.
Właśnie, dobrze pani przypomniała.
Ja pracowałam kiedyś w sklepie za granicą, kładając na półkach chipsy, między innymi czekolady. I mój sposób jest taki, że kupowałam najtańsze i najgorsze chipsy, że tak powiem, o smaku tortilli, które były takie niedobre, że skubnęłam parę i tyle. Po prostu nie kupowałam dobrych. Taki jest mój pomysł, bo rzeczywiście jest to bardzo wciągające. Ja chcę powiedzieć tak, że bardzo jest dla mnie ten wykład ciekawy. Jakby mam duże podstawy biologiczne, a sama zajmuję się terapią, jest fantastyczny, kiedy można mieć wiedzę i o tej neurobiologii, prawda, i jakby o tym, co z tym robić w terapii, nie? I to jakby złożenie tej wiedzy, tej i tej jest fantastyczne. Natomiast jeśli chodzi o samą manipulacje, to chcę powiedzieć, że trochę mnie złości ten temat, bo ja mam takie poczucie, że dla mnie uczciwość jest strasznie ważna i no złości mnie to po prostu w ogóle, bo jakby w moich na przykład zamierzeniach jest coś takiego, że ja nie chcę nikim manipulować i czasem mam podejrzenie, że to ludzie, którzy manipulują sami, to u mnie podejrzewają manipulacje. No ja mówię o emocjach, one są u mnie zawsze bardzo takie nasilone, trudne, często płaczę, ale na przykład ja nie jestem w stanie ani się zmusić do płaczu, ani zaprzestać płakać, jeśli jest mi smutno. I myślę sobie, że właśnie tutaj w sprawach związku, gdzie jakby emocje jednych wpływają na drugich, łatwo na przykład powiedzieć, że ty to robisz po coś, tak? No myślę, że to taki przykład, który się może zdarzać. A ja bym powiedziała, że no mówię, dla mnie to jest po prostu taka forma ekspresji i koniec. Ja nie manipuluję. Natomiast myślę, że niestety łatwo mną manipulować, bo jestem łatwowierna. Między innymi bardzo powiem, zresztą państwo nas dużo bardzo ciekawych rzeczy poruszają. Ja jeszcze może powiem o czymś takim, że ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście trudno jest się nie poddawać manipulowaniu, zwłaszcza jak człowiek ma jakieś deficyty, prawda, i gdzieś tam łatwo poruszyć jego chęć podobania się, prawda, czy coś takiego, ale mam takie, może nawet nie własne doświadczenie, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest osobą bardzo zaangażowaną w wiarę w taki sensowny sposób, że jakby te Boże wartości Boga są ważne. Jeśli człowiek na przykład się pomodli i spyta jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć, Pana Boga, jak mam działać w życiu, prawda, czy tak skupi się na modlitwie, to wtedy stosunkowo trudno mi się wydaje zmanipulować taką osobą. Bo wie pan, w świetle Bożych wartości to nie ma znaczenia, czy ja wyglądam ładnie, czy brzydko. Nie wiem, czy to, co mówię, to jest jakoś tam jasne, tak?
To zaraz Pana Tomasza poproszę o odniesienie się bardzo serdecznie.
No tak, to chciałam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne i coś jeszcze tu. No też, nie wiem, kiedyś tam mogę powiedzieć o tym alkoholizmie i po co wyrażamy emocje. No nie wiem, tyle wątku, że bardzo, aż tak mi trudno się... Dziękuję.
Bardzo serdecznie, pani Ewo, dziękujemy za telefon. Właśnie, pani Ewa powiedziała też o Bogu, ale ja miałem taką inną myśl, że ja to się w sumie nie boję tego, że ktoś mną manipuluje, bo ja w ogóle się nie boję. Mam takie coś, że najwyżej co mi to szkodzi, prawda? moje życie jest jakąś przegorą. A pan ma tak, że pan jest wyczulony na to, czy przypadkiem ktoś panem nie manipuluje, czy w panu coś specjalnie nie wzbudza, pan to jakoś sprawdza, racjonalizuje, bada, jak to pan robi?
Wiecie, czy kiedyś to chyba miałem inaczej, ale teraz w związku z moją pracą, to ja już nawet czasami szukam takiej sytuacji. Załóżmy, że dzwoni do mnie, nie wiem, jakaś firma, no i tam pani się przedstawia, zaczyna rozmowę sprzedażową, to oczywiście ja z wielką radością zaczynam tę rozmowę sprzedażową. Ach, może zacznie jakiś technik używać. Najczęściej niestety nie zaczyna, bo nie zna. Natomiast ja z chęcią, z przyjemnością obserwuję, jak ludzie próbują, jakich technik próbują stosować.
Ale myśli pani, że ludzie to robią rzeczywiście świadomie? Bo to, co pani Ewa powiedziała, że często są ludzie, którzy podejrzewają, prawda? Ale zresztą nawet w sporach między ludźmi
zupełnie
nie
automatycznie czasami. Zobaczmy, jak jest w związkach. W związkach najczęściej trudno mówić o manipulacji. Dlatego, że jakby która ze stron technik nie stosowała, to najczęściej te techniki są już dokładnie znane drugiej stronie. To znaczy, w związkach, jak ludzie się dobrze znają, to jedna strona spojrzy się i ta druga już wie, o co chodzi. Już nawet nie trzeba mówić, prawda? I teraz chodzi o to, że manipulacja w związku jest niezwykle trudna. To znaczy, nie wiem, mąż przychodzi trochę później z pracy i pociągnął nosem, a żona już wie, coś jest nie tak.
To są kłamstwa po prostu, ja to nazywam kłamstwami.
Oczywiście kłamstwa, ale w sensie takim, że manipulacja w związku, takim związku, który już trwa, nie wiem, te 10-15 lat, jest ciężka, bo manipulacja jest tym cięższa, im strony lepiej się znają. Tak samo jak opowiadał pan z Sosnowca. Kiedy mamy kogoś, kto nas nie zna, to rzeczywiście my możemy nim manipulować, na przykład pokazując, że jesteśmy mili, prawda? To znaczy, tak jak ta pani w okienku myśli sobie, o jaki miły pan przyszedł. Oczywiście,
no on żartuje, bo jest chamem, tak naprawdę.
Znaczy, nie wiadomo, prawdopodobnie powiedziałbym, gdyby kto ktoś, kto jest prawdziwym
chamem. Nie mówię o panu
Pawle,
żeby było jasne.
Tak. Ktoś, kto jest prawdziwym chamem, może mieć problem nawet z przekonaniem takiej drugiej strony, bo to widać czasami. Natomiast jak popatrzymy sobie, to jak ktoś zna tę drugą stronę już długo, to oczywiście jest wtedy odporny na manipulację tej strony, ale nie znaczy to, że ogólnie jest odporny, bardziej odporny na manipulację. Ja bym tutaj powiedział, rzeczywiście wiedza jest czasami, jeżeli ja znam te techniki, jeżeli ja wiem, tych książek jest bardzo dużo. Tutaj był Cialdini podawany, czyli takie podstawowe wywieranie wpływu na ludzi, ale ja nie mówię już o tych nowszych książkach, tak jak teraz, bo cały czas są badania, żeby wiedzieć.
Tak, ale
coś.
Ja tak zastanawiam się cały czas, jak z panem rozmawiam. Czy tak jakoś myślę sobie tak, ja to tak ufam ludziom, ja to tak nie będę ich podejrzewał. Dla mnie to jest nieważne. Można, oczywiście mogę sobie powiedzieć, że to z lenistwa się może bierze, czy że tak dla mnie to jest tak łatwiej iść przez życie, prawda? Ale tak zastanawiam się w sumie, po co miałbym to robić?
Ale chodzi o to, że jeżeli ktoś jest otoczony ludźmi, którzy pozytywnie do niego podchodzą, jeżeli nie zostawia go...
A to wynika z tego, że sam ma takie spojrzenie w dużej mierze.
Tak, ale może też wynikać jakby z pracy, którą wykonuje. Jeżeli ktoś jest, tak sobie myślę, dziennikarzem w stacji radiowej i na ogół nie musi toczyć z nikim tak dosyć często negocjacji, musi odbywać rozmów sprzedażowych, nie musi podejmować decyzji, powiedzmy, takich menedżerskich, gdzie trzeba zmotywować pracowników i gdzie bardzo często ma się zespół, z którego każdy członek robi pod siebie albo robi wszystko, żeby oszukać przełożonego i jak najmniej się napracować i tak dalej, to oczywiście w tym momencie można sobie pozwolić na totalne zaufanie ludziom. Natomiast kiedy zaczyna się pracować na stanowisku kierowniczym, menedżerskim, kiedy zaczyna się pracować na stanowisku sprzedażowym, a większość...
Ale dlaczego w takim razie ludzie tam tak ciągną?
No bo tam są pieniądze bardzo często. To
znaczy, są zapłatą za ten dość kiepawy styl życia.
Niekoniecznie. Chodzi o to, że no bardzo często, zobaczmy, jest ktoś menedżerem, to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko manipulować, bo musi mieć zdolności organizacyjne bardzo często, musi mieć innego rodzaju umiejętności, ale one przekładają się globalnie na to, że średnio zarabia więcej niż jego podwładny.
A tak na koniec, panie Tomaszu, bo obiecaliśmy to i rzeczywiście pani Ewa słusznie nas upomniała, ten sposób na to, jaki pan miał, żeby się nie dać tym chipsom.
Znaczy...
Poza tym pomysłem, żeby ich nie kupować.
Nie, tu pomysł pani Ewy też był dobry. To znaczy, kiedy chcemy sobie awersję zrobić do danej rzeczy, czyli sprawić, żeby była kojarzona maksymalnie źle, prawda? To też jest metoda. Natomiast generalnie metoda jest taka, żeby się zabezpieczać, czyli tak naprawdę to jest strategia Odyseusza. pamiętamy Odyseusza i Syreny, chciał posłuchać tych syren, ale najpierw kazał się przywiązać. Chcę spróbować chipsa, więc dbam o to, żeby tylko dwa chipsy leżały w mojej absolutnej bliskości.
No tak, ale dzisiaj właśnie jesteśmy w takim świecie, że można w każdej chwili później wsiąść.
Oczywiście,
na rower.
I dlatego chipsów lepiej nie próbować. Podobnie jak innych używek, najgorsze są te, które bezpośrednio działają na dopaminę, czyli takie jak kokaina albo nikotyna. I w tym momencie, jakby jak się spróbuje, potem najgorzej wyjść z takiego nałogu. Natomiast jak popatrzymy sobie, prawie wszystkie rzeczy no, są dla ludzi. Możemy zadbać o to, żeby ich mieć maksymalnie... Znaczy, kiedy jesteśmy w stanie zimnym, możemy zadbać o to, żeby przyjemność, którą chcemy mieć, nie zakończyła się tym, że stracimy kontrolę. Ale musimy to zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie zimnym. Bo jak znajdziemy się w stanie gorącym, to choćbyśmy nie wiem, jaką kontrolę mieli w stanie zimnym i myśleli, że będziemy mieli, zawsze ją stracimy.
No ale z drugiej strony, jak tak skonstruujemy sobie tą późniejszą przyjemność, to dość często tylko tak po wierzchu ją poliżemy.
Ale
powiem.
To teraz no, pytanie jest,
tak
czy ja chcę... tak, ale no nie oszukujmy się, zatracić się w paczce chipsów, to tak na dłuższą metę nie jest
ale nic. Ale są tacy, co mówią, dopiero przy 40 chipsie wiesz, co to są chipsy.
Oczywiście, bo dopiero przy 40 chipsie mózg dostaje z żołądka informację, że naprawdę ten poziom insuliny się już tak podniósł i ten poziom innych tych, że dalsza konsumpcja chipsów może zagrozić zdrowiu.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Państwa słuchaczom, wszystkim, którzy pisali do nas na Facebooku, Państwa gościem był Tomasz Łysakowski. Ja też będę się z Państwem żegnał powolutku.
Dziękuję.
Dziękuję, właśnie bardzo dziękuję. Jutro w poranku gośćmi Dominiki Wielowiejskiej będą o 7.20 profesor Leszek Balcerowicz, a o 7.40 Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, a po 8.00 Agata Nowakowska, Andrzej Stankiewicz i Waldemar Kuczyński. Ale mam jeszcze do Pana takie pytanie, zanim będą informacje Radia Tok FM. Bo polityka, rozumiem, też tak jest skonstruowana, prawda? Media, te wszystkie spory, które się odbywają po to, żeby nas tak... Bo ja nigdy nie mogę zrozumieć, dlaczego...
Jest wielka manipulacja.
Dlaczego ludzie się tak zaangażują? Przecież jest tyle ciekawych rzeczy, na przykład na każde życie nasze poszczególne. Mhm. A śledzimy te jakieś dyrdy małe, jak sobie ludzie wymieniają te zdania. Ten powiedział to, tamten, siamto.
Znaczy,
żyjemy
pierwsza
tym życiem.
Sprawa. My tak naprawdę koncentrujemy się na tym, bo do tej pory, jak ludzie ewoluowali, to jak widzieli kogoś często, to był sąsiad albo władca. I dobrze się było interesować tym, co robi władca albo sąsiad, bo to miało odniesienie do naszego życia.
Dzisiaj tak nie jest.
Dzisiaj się interesujemy tym, co robi Doda. Mimo, że tak na dobrą sprawę praktycznie nic od tego nie zależy. Bo jeszcze...
No właśnie, czemu tak?
A dlatego, że nasz mózg wyewoluował w czasie, kiedy zależało. I te rzeczy już nie ewoluują, kiedy mamy tyle miliardów ludzi. Tak naprawdę ewolucja się już zatrzymała. Aha. Ewoluują małe społeczności. I
czy
teraz
jest taka szansa, żeby powstał taki... Aha, bo pan nie ma telewizora, prawda?
Ja nie mam telewizora.
Ja nie mam i rozumiem, że powstały takie grupy, w których, czy też już są, prawda, dla których Doda nie ma znaczenia.
Wiem, kto to jest. Natomiast druga sprawa, że w życiu jest mnóstwo rzeczy, które mają dla mnie znaczenie, ale najczęściej jest jeszcze tak, że to zależy od tego, ile się pracuje, bo ja kiedyś pracowałem na uczelni i był wtedy czas na wszystko, na prowadzenie bloga, na interesowanie się życiem osobistym polityków i pewnie jeszcze Dody. Natomiast jak się pracuje i trzeba bez przerwy jeździć, szkolić, mówić i pisać nowe szkolenia i projektować i 1000 osób chce dziennie czegoś od człowieka, to naprawdę nie ma na to czasu.
To co panem zawładnęło, tak? Rząd za pieniądze? To
nie, to nie jest kwestia pieniądza, bo myślę, że za to, co zarobiłem już w tym roku, to
co pana tak owładnęło, że pan stracił czas na swoje
Nie, to jest po prostu w pewnym momencie mam wrażenie, niektórzy nazywają to dojrzewaniem, dochodzi się do wniosku, że są w życiu priorytety. I
ciągła praca.
Znaczy nie tyle ciągła praca, bo ja bardzo lubię prowadzić szkolenia, bardzo lubię o tym opowiadać, co pewnie słychać, ale myślę, że po prostu dojście do wniosku, że nawet jak jest czas, to można poświęcić ten czas na bycie z kimś bliskim, a nie na interesowanie się tym, co ma do powiedzenia jakby polityk albo Doda.
Bardzo serdecznie panu dziękuję, tego panu również życzę. Za chwilę dziękuję. Informacje Radia Tok FM, które przedstawi Adam Ozga. Dobranoc.